niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam. W ten wieczór, niedzielny wieczór, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat prawo do obrony dobrego imienia w obecnej Polsce. Naszym gościem jest pan mecenas Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Panie pośle, dlaczego taki temat, można by powiedzieć, pana jako mecenasa kojarzylibyśmy też ze sprawami smoleńskimi, bo pan jest też i tym, który reprezentuje niektóre rodziny poszkodowane. No, poszkodowane i tak można powiedzieć trochę zostawione, tak, przez rząd, czekające na odpowiedź, czekające na rozstrzygnięcie, na to, co ważne w ich życiu, bo nastąpiło przecież ogromne tąpnięcie, patrząc na to, kogo stracili, to można powiedzieć, świat się zawalił.
Tak, temat katastrofy smoleńskiej, obrona dobrego imienia, jeżeli bardzo często dotyczy także tychże kwestii. Natomiast jeżeli mówimy o tym, dlaczego ja akurat o tej kwestii opowiadam, niestety, czy może stety z racji zawodu, wielokrotnie zdarzyło mi się spotykać, zdarzyło mi się bronić bądź dobrego imienia określonych osób, bądź też sam musiałem bronić tych, których oskarżano o to, że naruszyli dobre imię, a to jest rzecz bardzo ważna, dlatego że dotyczy wprost kwestii granic wolności słowa, tego, co można mówić, w jaki sposób można mówić, co przystoi i komu powiedzieć o drugiej osobie. Ta kwestia dotyczy również osób związanych z katastrofą smoleńską, a wprost tych, którzy zmarli w katastrofie smoleńskiej i ich rodzin. W sposób szczególny, dlatego że chcąc, nie chcąc, niestety zdarzyło się tak, że niektóre ugrupowania uznały tąże katastrofę jako oręż walki z innymi i uznają, że lżenie, atakowanie, obrażanie osób, które poniosły w trakcie tej katastrofy, w tej katastrofie największe straty, to może być dobry PR polityczny, to może być kapitał polityczny, z którego można uzyskać bardzo określoną korzyść. Korzyść, która później przeniesie się, przełoży na sondaże, na wyniki wyborcze i niestety przez ostatnie 2,5 roku używają tych argumentów, w ten sposób atakują zupełnie inaczej, aniżeli to jeszcze było w kwietniu 2010 roku, bo pamiętajmy, jaka wtedy była atmosfera, jaki wtedy był nastrój. Okazało się wtedy w kwietniu 2010 roku, że ten niechciany, znienawidzony, okropny prezydent to jednak jest osoba dobra, osoba myśląca w interesach państwa, w kategoriach państwa, osoba, która jest tak po ludzku ciepła, życzliwa dla swoich bliskich i współpracowników, a przecież zupełnie inny obraz kształtowano tej osoby przez 5 lat prezydentury, też atakując bardzo, bardzo często jej dobre imię. Niestety po kwietniu 2010 roku to obrażanie, czy to atakowanie dotknęło bardzo często rodzin osób zmarłych, które były w sposób bezprecedensowy chyba w historii Polski często atakowane, wyszydzane, wyśmiewane, pozostawiane również same sobie i pozostawiane same sobie poza nawiasem, poza granicami, których powinno przecież państwo nimi się zająć. Szczególna sytuacja dotyczyła świętej pamięci Andrzeja Błasika, w związku z tym i jego najbliższych. I wydaje mi się, że parę najbliższych minut warto o tym powiedzieć, dlatego że tak jak katastrofa była bez precedensu, tak i bez precedensu w tej sprawie było zachowanie państwa polskiego. Od samego początku, niestety do samego końca. Jak wiemy, w styczniu 2011 roku po publikacji raportu Anodiny główną winą, główną odpowiedzialnością za katastrofę obarczono pilotów tego samolotu, jak również pana generała Andrzeja Błasika, który miał na żądanie prezydenta Rzeczypospolitej świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego naciskać, atakować pilotów, zmuszać ich do tego, aby wylądowali na lotnisku w Smoleńsku. Tą wersję przedstawili Rosjanie, dołożyli do tego jeszcze alkohol we krwi pana generała i w ten sposób chcieli oczernić nie tylko Polskę, nie tylko rodziny pilotów, ale także właśnie pana generała, generała i za jego przyczynkiem rodzinę pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, uderzając również w sposób jednoznaczny w określony obóz polityczny. W mojej ocenie była to od samego początku przemyślana strategia, przemyślana kampania PR-owska, bo przecież z biegiem miesięcy dowiadywaliśmy się, że w tej konferencji prasowej uczestniczyły firmy PR-owskie. W tę konferencję prasową przygotowywały firmy PR-owskie, które miały uwypuklić te elementy, które są ważne, te, które mogą być wrażliwe społecznie, te elementy, które mogą odwrócić uwagę społeczeństwa od tego, w jaki sposób sama komisja pracowała, w jaki sposób ta komisja wyjaśniała przyczyny katastrofy. Można powiedzieć wręcz, że komisji nie zależało na ustaleniu przyczyn katastrofy, a na zbudowaniu od samego początku wersji, która będzie jak najbardziej korzystna dla strony rosyjskiej i jak najbardziej niekorzystna dla strony polskiej, ale wręcz dla określonych grup politycznych w Polsce. I do tego świetnie nadawał się pan generał Błasik, dowódca sił powietrznych, generał zupełnie nowego pokolenia, generał natowski, wychowany, wyszkolony już w wolnej, niepodległej Polsce, świetnie znający języki, świetnie wyszkolony, z perspektywami rozwoju kariery międzynarodowej i takiego generała, powiedzmy, nowego chowu, już nowego pokolenia, warto było obciążyć wszelkimi nieprawidłowościami, a jeżeli nie wszelkimi, to przynajmniej częścią tych nieprawidłowości, które miały doprowadzić do katastrofy, całkowicie równocześnie pomijając rzeczywiste przyczyny jej badania, bo to nie temat dzisiejszej audycji, ale gdybyśmy skoncentrowali się na tym, w jaki sposób te komisje wyjaśniały przyczyny katastrofy i w jaki sposób przeprowadzono określone dowody, to okazałoby się, że te komisje nie zrobiły nic, a nawet zamiatały pod dywan oczywiste fakty, które przeczyły tej z góry przyjętej tezie. I otóż, kiedy pan generał Andrzej Błasik został tak przedstawiony przez komisję Anodiny, to rodzina o tych faktach, o tych dramatycznych faktach, jak później się okazało, zresztą nieprawdziwych, dowiedziała się z telewizji. Proszę sobie wyobrazić uczucia, przeżycia rodziny, która słyszy na żywo w telewizji, że oto ich bliskich, ojciec, mąż, syn doprowadził do tej największej w historii Polski katastrofy. O tym, że niemalże pilotował ten samolot po spożyciu alkoholu, że wydawał konkretne rozkazy, no to były dramatyczne chwile. Ja w ogóle zastanawiam się, w jaki sposób już na tym etapie państwo polskie mogło nie zadziałać. Skoro polscy urzędnicy, skoro polski premier, skoro polskie służby znały wcześniej treść raportu, wiedziały, jak on wygląda, to takie minimum przyzwoitości to było wcześniej, choćby kilka godzin wcześniej udać się do tej rodziny i po pierwsze ostrzec ją o tym, co za chwilę będzie miało miejsce, po drugie otoczyć taką zwykłą ludzką opieką, radą i wsparciem. Tego ze strony rządu polskiego, Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej nie było i gdyby nie grupa osób, które wtedy do mnie zadzwoniły, poprosiły o pomoc, żebym pomógł pani Ewie Błasik stanąć w tych trudnych chwilach przed milionami rodaków i bronić dobrego imienia jej męża, to prawdopodobnie pozostałaby sama, zamknięta ze swoimi troskami, problemami, a to dobre imię pana generała być może nigdy albo jeszcze przez bardzo długi czas nie zostałoby obronione. Wtedy była pamiętna konferencja pani Ewy Błasik, pamiętny list pani Ewy Błasik, która odczytała to swoje stanowisko, zadając kłam po raz pierwszy raportowi Anodiny i dając jasny sygnał, że będzie walczyła o dobre imię swojego męża, że będzie walczyła o prawdę, jeżeli chodzi o wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej. I przez wiele, wiele miesięcy wydawało się, że ta obrona dobrego imienia jest niemożliwa, że fakty są przeciwko nam, że wszystkie media z wyłączeniem naszego dziennika, Radia Maryja, Telewizji Trwam, może jeszcze kilku innych gazet, że te wszystkie media są przeciwko nam, sprzysięgły się i tylko będą żerowały na nieszczęściu i na dramacie rodziny. Przez wiele, wiele miesięcy wydawało się, że nic nie robimy, a tak naprawdę już wtedy pracowała prokuratura, już wtedy rodzina starała się pozyskiwać czy analizować dowody z innych źródeł, prawda, rozmawiać z pracownikami resortu, tymi, którzy mogli, już byli poza resortem, mogli udzielać informacji, czy też nie obawiali się o swoje miejsca zatrudnienia, rozmawiać ze świadkami wydarzeń z lotniska na Okęciu, rozmawiać z tymi, którzy latali z panem generałem, analizować i zestawiać fakty i żądać, bardzo często odpierać medialne ataki, które były kierowane w stosunku do rodziny, stawać publicznie w konfrontacji z faktami, które były nieprawdziwe, bo budując tezę odpowiedzialności generała Błasika, próbowano szargać jego honor, szargać jego kompetencje i przedstawiać go, iż przez wiele, wiele lat wcześniej był osobą niekompetentną, apodyktyczną osobą, która nadużywała swojej funkcji. I za każdym razem trzeba było stanąć publicznie i przedstawiać fakty, które świadczyły o czymś zupełnie innym. To była wielomiesięczna walka, której elementem zwrotnym, takim punktem zwrotnym, czy jednym z punktów zwrotnych, była publikacja zapisów stenogramów z czarnych skrzynek, które w sposób jednoznaczny wykluczyły, aby słowa, które przypisano panu generałowi, spadały z jego ust. To był punkt zwrotny, dlatego że wtedy media, które wcześniej z nas się naśmiewały, które podpytywały, no czemu my bronimy pana generała, przecież wszyscy wiemy jak było. Ja zawsze odpowiadałem, nie, ja nie wiem jak było. Ja bym bardzo chciał wiedzieć jak było, ale wiem jedno, na pewno nie było tak, jak to przedstawiają Rosjanie, czy polski raport. I dopiero ta pierwsza publikacja prokuratury, a późniejsze oświadczenia na przykład o tym, że w miejscu, gdzie znaleziono generała Błasika, znaleziono jeszcze kilkanaście innych osób, to pozwoliło powoli, stopniowo odkłamywać i bronić tego dobrego imienia. Takim kolejnym punktem zwrotnym to był wynik ostatniego postanowienia prokuratury, która oddaliła wnioski dowodowe, ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, rodzina, starając się bronić pana generała, między innymi nawiązała kontakt z szeregiem osób, które z nim współpracowały, które znały go. I my chcieliśmy przesłuchać tych świadków na tą okoliczność, iż pan generał nie mógł wywierać presji na pilotów, iż znany był jego sposób zachowania, znane było, w jaki sposób przestrzega procedur, jak są dla niego ważne. Znane było to, że nie pozwoli sobie, aby piloci łamali te ogólnie przyjęte zasady i reguły, żeby to wszystko pokazać, zadać kłam tym wszystkim, którzy mówili, że jest wręcz przeciwnie. Prokuratura ten wniosek dowodowy oddaliła, uznając, że już ustalono, że rola pana generała Błasika, nie było roli pana generała Błasika w samej katastrofie, że w żaden sposób ani nie kłócił się, tak jak to mówiono przed wejściem do samolotu z pilotami, ani w żaden sposób ich nie naciskał w trakcie lotu, że jego rola jest tylko rolą, tak jak jednego z 88 pasażerów tego lotu obok załogi i stewardess. I nie można w żaden sposób imputować, iż wywierał jakąkolwiek presję. I tu też była bardzo ciekawa postawa części mediów, tych mainstreamowych, tych najbardziej zainteresowanych sensacyjnymi doniesieniami o panu generale. Otóż te media, ja pamiętam, jak były publikacje, jak były audycje o tym, że pan generał na przykład znajdował się w kokpicie, niektórzy wręcz sugerowali, że siedział za sterami samolotu, jak dużo sensacji zbudzały te wszystkie informacje. Kiedy prokuratura w sposób jednoznaczny, na tym etapie śledztwa, ja podkreślam, bo śledztwo jeszcze nie zostało zakończone, ale na tym etapie śledztwa powiedziała, nie ma pana generała Błasika w kokpicie, to te media milczały. To te media gdzieś tam czasem puściły jakąś krótką informację, ale zdarzały się takie, które nawet wzmianki o tym nie zamieściły. Dwa tygodnie temu odbyła się konferencja w siedzibie Gazety Wyborczej. Ja miałem nieprzyjemność pójść na tą konferencję i zadać wprost pytanie redaktorom. Tam była całe kierownictwo Gazety Wyborczej, łącznie z panem redaktorem Michnikiem. Zadać pytanie, jak to jest, że kiedy obrażano dobre imię polskiego generała, kiedy sprawiano ból i krzywdę jego rodzinie, to między innymi Gazeta Wyborcza szeroko o tym informowała, uważając, że to jest obowiązek dziennikarski, uważając, że opinia publiczna musi mieć dostęp do wszelkich informacji, wszelkich faktów o katastrofie, nawet tych nieprzyjemnych dla tej czy innej rodziny. Wtedy to robiono z niesamowitą pieczą i lubością, natomiast kiedy okazało się, że te wszystkie wersje były nieprawdziwe, kiedy okazało się, że rzeczywistość jest inna, to ta gazeta milczała. To ta gazeta nawet nie zamieściła wzmianki na ten temat. Ja wtedy zapytałem I czy uważają, że w ten sposób powinno wyglądać rzetelne dziennikarstwo w Polsce? Niezależnie od ich przekonań i poglądów i sympatii, ich obowiązkiem było zamieszczenie określonych informacji, poinformowanie o tym rzetelnie opinii publicznej. Ani pani redaktor, ani nikt z redakcji wówczas nie udzielił mi informacji. Można powiedzieć tylko z taką wątpliwą satysfakcją, że w kilka dni później rzeczywiście ukazał się artykuł informujący o tym postanowieniu prokuratury, ale też się nie ma co oszukiwać. Tego rodzaju media reagują natychmiast. Jak się dzieje jakiś news, jak dochodzi do jakiegoś wydarzenia, to tego samego dnia, najpóźniej następnego w wydaniu gazety, już jest informacja na ten temat. Tutaj tak nie było i to w mojej ocenie było albo wynikiem tego, że dziennikarze tej gazety słabo się spisują i powinni zostać rozliczeni przez swoich przełożonych, no albo mieli zaplanowane, że w ogóle tych informacji nie podadzą i dopiero mój stanowczy głos na konferencji zmusił ich do jakiejkolwiek reakcji, bo to niestety zakrawało na kompromitację. To był tylko początek, to jest tylko początek takiej obrony dobrego imienia pana generała, ale także prawdy o katastrofie, dlatego że postanowienie prokuratury otwiera szereg dróg. Te ustalenia prokuratury wcześniejsze pozwalają podważać raport Jerzego Millera, te wszystkiego ustalenia pozwalają dzisiaj publicznie bronić dobrego imienia, a tych, którzy by nie chcieli uszanować ustaleń prokuratury, kierować na drogę sądową i bronić w ten sposób imienia pana generała. Niestety ta sprawa, jeżeli jeszcze można kilka sekund, ta sprawa miała też aspekt międzynarodowy, dlatego że na całym świecie poszło w świat przekonanie, że za katastrofę są odpowiedzialni polscy piloci, polski generał, który spożywał alkohol, polski prezydent. Proszę sobie tylko przypomnieć film National Geographic, który śmierć prezydenta, w którym właśnie pośrednio tą wersję lansowano, wersję przyjętą przez stronę rosyjską, wersję o rzekomych naciskach również. Warto zauważyć, że jednak nawet w tej sprawie, w trakcie tego filmu już zaskutkowały wcześniejsze nasze działania prawne i pozaprawne związane z obroną pana generała, bo jak państwo byście uważnie prześledzili ten film, to już jego autorzy nie mieli na tyle odwagi, żeby powiedzieć, że pan generał Błasik był w kokpicie. Autorzy tego filmu odważyli się powiedzieć, że niektórzy eksperci sądzą, że pan generał Błasik był w kokpicie. To jest pokaz tego, że walka o dobre imię, jakkolwiek jeszcze nie zakończona i nie można powiedzieć, żeby był to pewien sukces, bo cała prawda o katastrofie nie została ujawniona, nie została odkryta, to jednak taka mozolna, często niewidoczna, niedostrzegalna przez opinię publiczną, dzień po dniu walka przynosi efekty. Dlatego, że jestem przekonany, że gdyby ten film publikowano rok wcześniej, to tam by było jednoznaczne stwierdzenie, że pan prezydent, pan generał Błasik naciskali na pilotów. Teraz już ci autorzy mieli świadomość, że tego rodzaju sformułowania mogą spotkać się z zasadniczą reakcją prawną, więc użyli innych sformułowań. Niestety jest to taki połowiczny sukces, dlatego że ani ten film nie mówi o prawdzie, o katastrofie, ani nierzetelnie nie relacjonuje, w jaki sposób przeprowadzano te badania. I niestety cały czas ogromna ilość półprawd, nieprawd w tej sprawie jest dostrzegalna i wymaga jeszcze wielu, wielu lat walki. Problem tylko w tym, że dzisiaj rodziny są praktycznie osamotnione, są pozostawione same sobie, że nie ma instytucji państwowej, która chciałaby ich bronić. Nie ma MSZ-u, który chciałby ich bronić na arenie międzynarodowej. Co więcej, te instytucje, które są, mówią, że nic się nie stało, że wszystko jest w porządku, że dokumentów nie ma po co prostować, bo wszystko jest jasne, że do prawdy nie należy dochodzić, że w zasadzie wszystko zostało wyjaśnione, że ta współpraca polsko-rosyjska, choć nie była dobra, to jednak pozwoliła na ustalenie okoliczności. No to pokazuje, w jaki sposób państwo polskie również dba o swój interes, dlatego że ta katastrofa, czy przypisanie odpowiedzialności tej czy innej osobie, to nie jest tylko kwestia określonej rodziny, czy też, jakby ktoś chciał powiedzieć, środowiska politycznego, to jest odpowiedzialność nas wszystkich za to, w jaki sposób inne państwa będą traktowały Polskę, dlatego że Może się zdarzyć tak, że za rok, za dwa inny prezydent Polski, inny premier będzie znowu musiał lecieć do Moskwy. Być może będzie niewygodny i pytanie, czy w taki sposób jak po katastrofie smoleńskiej będziemy po raz kolejny wyjaśniali kolejne tragiczne zdarzenia, kolejne dramaty, oby ich nie było, ale trzeba mieć świadomość, że polityka międzynarodowa jest brutalna, że wszystko się tam może wydarzyć, a jeżeli różne, często nieprzychylne nam państwa otrzymały jasny sygnał, Polacy nie będą bronili swoich interesów narodowych, nie będą bronili swojego prezydenta, swojego ministra, swojego generała, to możemy zrobić to, co będziemy uważali za konieczne z punktu widzenia racji naszego państwa, bo i tak Polska się nie obroni. To tylko oczywiście jeden z przykładów obrony dobrego imienia, bo przecież ta obrona dobrego imienia ma miejsce nie tylko w przypadku katastrofy, ale wielu, wielu spraw życia codziennego, życia publicznego. Dotyka wielu ważnych osób. Przez wiele lat trzeba było bronić, pan prezydent Lech Kaczyński musiał bronić swojego dobrego imienia, bo niestety były media i były osoby, które pozwalały sobie w niewybredny sposób obrażać tą osobę. Jest szereg innych osób życia publicznego, które są obrażane, jak chociażby, no chciałbym tutaj wspomnieć, to co, wszystko, co dzieje się, tych wszystkich atakach, które są skierowane przeciwko Radiu Maryja i ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, który jest tak ogromnym zagrożeniem dla niektórych środowisk, że dzisiaj w parlamencie niektóre z tych środowisk uznały za główny cel swojej walki politycznej walkę z Radiem Maryja i wprost z ojcem dyrektorem. Jeżeli prześledzimy pracę Komisji Etyki Poselskiej, jej uchwały, to gro z postanowień, w których są upominani posłowie, w którym udzielana jest im nagana, są to zdarzenia, które są wynikiem wypowiedzi odnośnie chociażby ojca dyrektora, były takie wypowiedzi chociażby pana posła Olszewskiego z Platformy Obywatelskiej, bądź szerzej duchowieństwa księży Kościoła katolickiego, które dla niektórych formacji, które zasiadają w Sejmie, i to nie tylko chodzi o ruch Palikota, jest ogromnym zagrożeniem. Ta ochrona dobrego imienia czasem musi wręcz być reakcją innych parlamentarzystów. Mamy taki zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski, który chociażby starał się bronić dobrego imienia, kiedy były polityk, pan Roman Giertych, próbował w sposób naprawdę najbardziej niesprawiedliwy i krzywdzący atakować rozgłośnie, atakować wprost ojca Tadeusza Rydzyka, używając już sformułowań, które nie są do zaakceptowania przez katolików, które, ja bym powiedział, że nawet pozbawiają kogoś zdolności honorowej rozmowy z taką osobą. Ja bym miał duże wątpliwości, czy chciałbym dzisiaj rozmawiać z panem Romanem Giertychem, dlatego że używał on argumentów, o których już państwo słyszeliście, które nie mieszczą się w kanonach takiej debaty publicznej. Używał argumentów, które są nieprawdziwe. Co więcej, jeżeli faktycznie dostrzegał jakieś nieprawidłowości, to rodzi się pytanie, czemu dopiero po kilku latach zechciał ich użyć. To świadczy o tym, że gra politycznie, że chciałby wrócić do polityki, a ponieważ dziś jest osobą, która całkowicie jest na marginesie tego życia, nie będzie dla niego problemem, czy będzie uważał, że wszystko można zrobić dla tego powrotu, i również obrażanie osób życia publicznego, w tym ojca dyrektora, i chociażby nasz zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski zabrał w tej sprawie głos. Pan przewodniczący Andrzej Jaworski, pani wiceprzewodnicząca Małgorzata Sadurska wraz ze mną byliśmy autorami takiego komunikatu, takiego apelu. Pod tym apelem podpisało się, czy też udzieliło poparcia szereg parlamentarzystów skupionych w tym zespole. I to pokazuje, że budowane są również tutaj w parlamencie grupy wsparcia, które pozwalają w trudnych sytuacjach bronić osób czy wartości, które są dla nas cenne. To bardzo ważne, dlatego że rodzi się pytanie, w jaki sposób bronić dobrego imienia. Dobrego imienia polityka, duchownego, dobrego imienia Polski. I jednym z zasadniczych sposobów, takich najlepszych sposobów obrony, to jest próba współdziałania, jednoczenia się, wspólnie zajmowania stanowiska i również podejmowania bardzo konkretnych działań. Dlatego, że to nie jest tylko komunikat, to czasem nie jest tylko czcze gadania, ale to są różnego rodzaju protesty. To mogą być różnego rodzaju protesty. Czasem mogą być nawet pozwy cywilne, kierowane prywatne akty oskarżenia. Czasem wsparcie dla tych, którzy walczą z naruszeniem dobrego imienia. Wiem, że pan poseł Jaworski swego czasu wspierał osobę pana Ryszarda Nowaka, który walczył o to, aby pan Nergal, który zniesławił, zbezcześcił Biblię, podarł ją na oczach uczestników koncertu, a żeby ta osoba została postawiona przed wymiarem sprawiedliwości i usłyszała wyrok kary skazujący. Ta sprawa cały czas jest w toku i ja mam nadzieję, że kiedyś zakończy się ona sukcesem, ale to jest bardzo ważne, żeby mówić, kiedy, po pierwsze głośno i po drugie wspierać tych, którzy walczą na różnych płaszczyznach, czy to będą prawnych, czy to będą publicznych, czy medialnych, żeby wspierać te osoby i jasno dawać sygnał, jakie są granice wolności słowa, bo one muszą być bardzo szerokie. Jesteśmy państwem demokratycznym i w państwie demokratycznym każdy powinien móc powiedzieć to, co myśli. Ale móc powiedzieć to, co się myśli, trzeba też umieć. Jeżeli ktoś nie dobiera właściwego języka, wręcz przeciwnie, specjalnie używa języka, który poniża godność innej osoby, wulgarnego, szokującego, to w określonych sytuacjach może już przekraczać te granice wolności słowa i powinno spotykać się z różnego rodzaju reakcjami. Ktoś powie, no ale ja jako zwykły obywatel, co mogę zrobić? Co mogę zrobić w takiej sprawie? Przecież ode mnie nic nie zależy. No otóż od każdego z nas zależy bardzo wiele. My jeszcze wcześniej na antenie telewizji Trwam powiedzieliśmy, że każdy z nas może chociażby wyrażać różne formy obywatelskiego protestu. Nie zgadzania się, jeżeli widzimy, że określone medium zachowuje się w taki, a nie inny sposób, to można go nie oglądać, nie kupować konkretnych gazet, to można bojkotować takie działania, a to jest, szanowni państwo, to można innych namawiać, żeby bojkotowali takie osoby, pokazywać im, jakie nieprawdy głoszą, czy jakich fałszerstw się dopuszczają, a przecież takie bojkotowanie, szczególnie dla tej sfery medialnej, czyli radia, telewizji, gazet, jest bardzo dotkliwe, dlatego że większość z tych instytucji utrzymuje się dzięki temu, że jest albo określona sprzedaż, tak jak w przypadku gazet, albo określona oglądalność i dzięki temu reklamodawcy chcą zamieszczać ogłoszenia. Jeżeli by się okazało, że taka czy inna gazeta nagle i wydawnictwo spada, a nagle okazuje się, że zamiast 200 tysięcy egzemplarzy jest 100 tysięcy egzemplarzy, to okazuje się, że trzeba ciąć koszty, że trzeba zwalniać określone osoby i albo taka instytucja w perspektywie czasu przestaje istnieć, albo musi przeformułować, czy też zmienić sposób relacji życia publicznego, tak, ażeby przedstawiać go w sposób rzetelny i prawdziwy. I to jest to, co może każdy z nas zrobić. Może nie kupić gazety, może pójść do sąsiada i zapytać się, dlaczego kupił taką, a nie inną gazetę, pokazać mu, co jest nieprawdziwe. Każdy z nas może publicznie mówić, może w gronie swoich znajomych mówić, że nie godzi się, jeżeli jego bliski czy jego znajomy obraża dla niego ważne wartości, obraża polityka, którego ceni, bo przecież wielokrotnie spotykamy się na różnego rodzaju przyjęciach, spotkaniach, padają tam różne sformułowania, często obraźliwe, można powiedzieć, dać świadectwo, że ja sobie nie życzę tego, żebyś obrażał kogoś, kto dla mnie reprezentuje pewne wartości. Jeżeli jest mowa o księżach, to można powiedzieć, nie życzę sobie, ażebyś się z nich śmiał. Jesteś ze mną, szanuj to, że ja mam inne poglądy i używaj języka adekwatnego do sytuacji, do tego, z kim przebywasz. To są takie najbardziej podstawowe sposoby, żeby bronić dobrego imienia i nie można też zapomnieć o tym podstawowym, dlatego że fakt, iż my wszyscy się różnimy, mamy różne poglądy, różne przekonania na różne sprawy, również na kwestie światopoglądowe, to jest rzecz oczywista. Tyle, ile jest osób, które jest pewnie przekonań. Natomiast możemy kształtować wśród swoich bliskich, rodzice chociażby wśród dzieci, takie wychowanie, takie wzorce, ażeby nawet kiedy się różnili się pięknie, potrafili używać odpowiedniego języka, odpowiednich słów, zachowywać się w taki sposób, który nawet jeżeli się z kimś nie zgadzamy, darzymy go szacunkiem. Darzymy szacunkiem osobę, choć nie zgadzamy się z jego poglądami. Niestety to, co, gdzie, to skąd powinien iść przykład, czyli parlament, dzisiaj jest instytucją, w której tego wzorca nie ma. To jest chyba miejsce, w którym najczęściej ludzie w sposób przemyślany, w pełni świadomy, zachowują się wulgarnie, brutalnie względem innych, obrażają ich tylko po to, ażeby zaistnieć publicznie. I tutaj niestety góruje w tego rodzaju wystąpieniach ruch Palikota. To jest partia, która, której posłowie najczęściej są rozpytywani, czy też których sprawy najczęściej są badane, chociażby przez Komisję Etyki Poselskiej. Ja sobie wynotowałem, że pan Ryfiński, to jest taki poseł ruchu Palikota, już trzykrotnie został ukarany przez tą komisję. Sam pan Palikot sześciokrotnie. Poza tym także inni posłowie, między innymi pan poseł Biedroń, byli ukarani przez tą komisję. Problem polega na tym, że widać, że dla tych osób zwrócenie uwagi, udzielenie nagany, czyli takie zachowania honorowe, które w przeszłości 100-200 lat temu taki kodeks etyki byłby przestrzegany bezwzględnie. Dzisiaj oni śmieją się prosto w oczy, mówią, co mi taka komisja etyki może zrobić, w jaki sposób ta komisja może mi zaszkodzić. No, udzielą nagany i co z tego? Dla człowieka honoru udzielenie nagany przez taką komisję, w której zasiadają osoby, no, które powinny łączyć, a nie dzielić, które powinny być szczególnego autorytetu i szczególnej kultury, udzielenie nagany przez takie osoby, to powinna być po pierwsze postawa do przemyślenia, a po drugie, tego rodzaju hańba, którą trzeba bardzo szybko zmazać, którą trzeba pokazać, że to był eksces, że to był wybryk. Tu widać, że powiedzmy dżentelmeńskie zachowania nie wchodzą w grę, dlatego że to są osoby obliczone na to od samego początku, ażeby zbijać kapitał polityczny na szokowaniu, na obrażaniu. I niestety na to w dzisiejszym parlamencie jest ogromne przyzwolenie. Posłowie nie dbają o ten język, co więcej nie szanują sami siebie. Przykładem tego może być ostatnie posiedzenie Komisji Cyfryzacji z udziałem pana Dworaka, który przecież przyszedł na posiedzenie komisji i obraził nie posłów opozycji, którzy żądali zwołania posiedzenia tej komisji. To było posiedzenie w związku z nowym ogłoszeniem na multiplex cyfrowy. Wychodząc z tej komisji, pan Dworak przecież nie obraził dobrego imienia tego czy innego posła, mimo że padały tam bardzo nieprzyjemne słowa. On obraził powagę całego parlamentu. Pokazał, że szef instytucji centralnej może tak jak chce to przyjść na komisję, jak chce, to w każdym momencie może z tej komisji wyjść i nikt nie jest w stanie mu nic zrobić. To jest obraza całego parlamentu. To pokazuje, że ten parlament w żaden sposób nie funkcjonuje. Co więcej, pan przewodniczący Dworak powiedział o jednym z posłów, o pośle Jaworskim, że jest przedstawicielem handlowym. Jak rozumiem, jednej z rozgłośni chodziło o Radio Maria i Telewizję Trwam. I nie było żadnej reakcji ani przewodniczącej, ani posłów, którzy powinni wszyscy stanąć w obronie i doprowadzić przewodniczącego Dworaka do porządku. To pokazuje, że posłowie już nawet sami siebie przestali nawzajem szanować i niestety to może tylko doprowadzić do szeregu reperkusji w przyszłości, bo okaże się, że poseł nic nie znaczy, że minister nic nie znaczy, że premier nic nie znaczy, a jeżeli nie znaczą tutaj, bo można ich w ten sposób obrażać, to pojedzie za kilka lat polski premier negocjować w Unii Europejskiej i usłyszy kilka ostrych słów od swoich przeciwników, ani zrobią to, co im będzie się podobało, bo Polacy siebie nie szanują ani tutaj na miejscu, ani niestety jadąc za granicę, czy to będą negocjowali sprawę wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, czy będą negocjowali budżet Unii Europejskiej, czy będą odbierali odznaczenie od prezydenta Stanów Zjednoczonych, będą uważali, że nie ma sensu bronić publicznie dobrego imienia Polski, dlatego że to nie przynosi korzyści. No otóż tak nie jest. Jeżeli ktoś siebie nie szanuje, to inni go nie szanują i nie jest w stanie nic załatwić dla swojego kraju. Tylko kraj, który w sposób stanowczy broni swoich interesów, ale także swojej godności, swojego honoru, tylko z takim krajem będą się inni liczyli, a niestety dziś Polska zupełnie inaczej jest odbierana na arenie międzynarodowej.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem w rozmowach niedokończonych jest pan mecenas Bartosz Kownacki, poseł na Sejm. Temat, który poruszamy w rozmowach niedokończonych, prawo do obrony dobrego imienia w obecnej Polsce. Telefony do studia, do Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 66.
Jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, ojczyzno ma, ojczyzno ma. Zagubiłaś przykazań ślad, zamiast zalet ty uczysz się wad i już nie wiesz, co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma. Czy za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych i już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają. Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, w kim masz pokładać nadzieję. Chochoł taniec rozpoczął swój znów, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest tysięcy dusz sprzedanie. Zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają.
Dwadzieścia pięć minut po godzinie 22:00, proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewico.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Grzegorza, witam pana mecenasa. Panie pośle, będę miał bardzo krótkie trzy pytania. I pierwsze pytanie to dotyczy pańskiej osoby. Prawda, mam tutaj na myśli tą skargę, jaką wnosił zastępca prokuratora, bodajże generalnego, ten wojskowy prokurator. Drugie pytanie, panie mecenasie. O, tutaj dobrze pan powiedział, że pan prezydent Kaczyński był obrażany, porównywany, już nie będę mówił z czym, bo nie wypada. I proszę pana, moje takie jest pytanie, czy wówczas pan prezydent nie miał tak zwanego prawa konstytucyjnego, żeby po prostu zastosować tak zwany, to jest moje określenie, tak zwany kontratak do tych, którzy jego atakują, jemu ubliżają, bo uważam, ja tam nie jestem znawcą prawa, ale uważam, że skoro by takie coś nie pomagało, to coś zrobić takiego, tak jak to w latach, początkiem lat 90. zrobił niejaki Borys Jelcyn z parlamentem. I trzecie pytanie. Gdy PiS, panie pośle, wygra wybory, to czy byłaby możliwość tych, którzy kłamali w komisji tej Millera, czy byłaby możliwość postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości? Bo jak byli ci panowie profesorowie z Ameryki, to Binienda, proszę pana, występował w programie Info, prawda? I po nim później występował jeden z komisji Millera, tak zapomniałem jego nazwisko, Żyliński, to taki już sędziwy pan. I proszę pana, on powiedział, że oni jako komisja Millera to się opierali tylko na tym, co dostali z Moskwy, od Maku, prawda, i tak dalej. I na tej podstawie powstał ten raport Millera, prawda. I powiedział, co jeszcze powiedział, że 1/3 społeczeństwa polskiego nie wierzy w katastrofę, tylko w zamach. Po prostu, że zamach był i tego. Tyle mam taki głos, trochę taki nie najlepszy, bo trochę jestem wystraszony. Pozdrawiam pana i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Pana imię?
Kazik z Białegostoku.
Dziękuję, panie Kazimierzu.
Bardzo dziękuję za zapytania. Jeżeli chodzi o pierwsze, to chyba ja nie do końca zrozumiałem, o co chodzi, ponieważ to była skarga prokuratora wojskowego. Chyba pan Kazimierz się pomylił, dlatego że ta skarga, jeżeli o nią chodziło, dotyczyła mecenasa Rafała Rogalskiego. Jeżeli o tym myślę, jeżeli dobrze myśleliśmy obydwaj o tym samym, faktycznie stało się tak i to jest rzecz bardzo przykra i dla mnie niedopuszczalna, że tej sprawie nadano bieg. Otóż pan mecenas Rogalski, który reprezentuje między innymi rodzinę zmarłego prezydenta, ale także szereg innych rodzin z katastrofy smoleńskiej, wielokrotnie wypowiadał się publicznie, również na łamach naszego dziennika. Uznał, ja też uznaję, dlatego wielokrotnie mówiąc o katastrofie, mówię publicznie, że niestety ta sprawa ma charakter niestandardowy. Czasem rola pełnomocnika, adwokata ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, że reprezentuje swojego klienta w procesie, w postępowaniu przygotowawczym, później w postępowaniu sądowym. Najczęściej tak jest. Najczęściej sprawy nie mają charakteru publicznego. Natomiast i to widać, że i to jest oczywiste, że sprawa katastrofy smoleńskiej jest bezprecedensowa. Nie ma swojego odzwierciedlenia w historii Polski, również w historii adwokatury polskiej. Nie było tego rodzaju sytuacji. W tej sprawie doszło do wielu, wielu nieprawidłowości, do wielu zaniedbań, które obiektywnie trzeba przyznać, że miały miejsce, nawet jeżeli jesteśmy po tej czy po innej stronie, to fakt nieodczytania zapisów czarnych skrzynek, błędnego odczytania zapisów czarnych skrzynek, nieprzeprowadzenia sekcji zwłok, etc., etc., to są oczywiste błędy i o nich trzeba było mówić publicznie, dlatego że gdybyście państwo nie wiedzieli, gdyby opinia publiczna nie wiedziała o tym, to przekonanie byłoby takie. Wszystko jest w porządku. Rząd oczywiście wydawałby komunikaty. Rząd mówiłby, że jest tak i tak. Byłyby oświadczenia tak jak komisji Jerzego Millera. Natomiast nikt z państwa nie wiedziałby o tych wszystkich błędach, a przecież za te wszystkie błędy ponoszą odpowiedzialność konkretne osoby i czasem te osoby też trzeba wskazać z imienia i nazwiska po to chociażby, żeby wymusić presją przez opinię publiczną ich inne zachowanie. Bardzo proste przykłady. Chyba najprostszy i pierwszy z brzegu. Ja pamiętam pierwszą swoją wizytę w prokuraturze. To była wizyta z jedną z rodzin. Poszliśmy na oglądanie akt postępowania. tak, pierwsze, można powiedzieć, zapoznawcze w ogóle spotkanie, jak prokuratura będzie z nami współpracowała. I otóż, no dla mnie to nie było rzeczą nadzwyczajną, dlatego że jako adwokat często w różnych sytuacjach oglądam akta, ale mi było wstyd za to, że ja jako przedstawiciel jednego z zawodów prawniczych, swojego klienta, muszę przeprowadzić do sekretariatu prokuratury, bo nie wygospodarowano oddzielnego pomieszczenia, gdzie siedzi kilka pań zajętych różnymi rzeczami, słuchających radia, radosnych piosenek, jedzących kanapki, opowiadających sobie żarty czy różnego rodzaju plotki, a tu przychodzi rodzina, która dosłownie przed chwilą przeżyła największy dramat w swoim życiu, czyta dokumenty kartka po kartce, każda z tych kartek to jest ból tej rodziny, to jest cierpienie. I ona musi w taki sposób, jako osoba pokrzywdzona w tym całym zdarzeniu, jeszcze raz przeżywać i w ten sposób jeszcze raz jakby przeżywać ten dramat katastrofy smoleńskiej. I wtedy chociażby uznaliśmy, że należy o tym publicznie mówić. Jakie są warunki pracy w prokuraturze? I gdyby nie pomoc takich mediów, jak chociażby nasz dziennik, to pewnie do dzisiejszego dnia w prokuraturze byśmy oglądali akta, czy rodziny by oglądały akta przy paniach zakaszających drugie śniadanie. Z całym szacunkiem dla tych pań, bo one też do tego mają prawo, tylko warunki dla osoby pokrzywdzonej powinny być zupełnie inne. I gdyby nie publiczne stanowisko adwokatów w tej sprawie, to jestem przekonany, że nadal ta sytuacja tak by wyglądała. To jest jeden przykład, ale takich przypadków, gdzie my musieliśmy publicznie informować o tych czynnościach, które podejmujemy, o zamierzanych czynnościach, o tym, że oczekujemy, żeby prokuratura na przykład spotkała się z rodzinami, czy wykonała jakąś czynność dowodową, czy przekazała jakąś dokumentację, na przykład dokumentację śledztwa, żebyśmy mogli się z nią zapoznać w domu. To była konieczność. I niestety stało się tak, że pan prokurator, o ile pamiętam, pan prokurator Parulski skierował w tej sprawie doniesienie do Rady Adwokackiej, żądając wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Ja jestem przekonany, że Rafał Rogalski bronił dobrego imienia swoich klientów, bronił interesu swoich klientów i bronił tego, aby to śledztwo smoleńskie było przeprowadzane w sposób prawidłowy. Byłem zaskoczony tym, niestety muszę powiedzieć, że adwokatura polska, że komisja dyscyplinarna zechciała wszcząć postępowanie w tej sprawie. Uznała je za zasadne. Ja czytałem te zarzuty skierowane przez komisję dyscyplinarną. Całkowicie nie mogę zgodzić się choćby z formułą, ze sposobem prowadzenia na tym etapie sprawy. Mam jednak nadzieję, że nie ma ona charakteru politycznego i po wnikliwej jej analizie kolega Rafał Rogalski zostanie tutaj uniewinniony, oczyszczony z tych zarzutów, dlatego że one są po prostu bezpodstawne. Nie chciałbym, ażeby ta katastrofa smoleńska, gdzie my wszyscy jako adwokaci, bo reprezentujemy różne osoby, różne sytuacje, ja byłem zawsze bardzo powściągliwy w komentowaniu wystąpień swoich kolegów, którzy nie zawsze się ze mną zgadzali. Nie chciałbym, ażeby teraz stało się tak, że Rafał Rogalski za to, że bronił prawdy, że bronił swoich interesów, swoich klientów, że był dociekliwy w tej prawdzie, że był bardzo rzetelny w tym, co robi, ażeby teraz ponosił jakąkolwiek odpowiedzialność z tego tytułu, bo nie ma ku temu podstaw. I dobrze by było, żeby też adwokaci jako środowisko, żeśmy zrozumieli, że czasem potrzeba chwili wymaga tego, ażeby użyć pewnych niestandardowych środków i mamy my jako pełnomocnicy prawo do tego, ażeby skrytykować w sposób merytoryczny te osoby, które nienależycie postępują, które popełniają błędy. Mam nadzieję, że to postępowanie po prostu zakończy się tak jak ja przewiduję, czyli umorzeniem, że nie będzie żadnego wniosku o ukaranie. I też muszę powiedzieć, że w ogóle jestem zaskoczony, że to postępowanie się toczy zawsze w historii odrodzonej adwokatury, 90 lat odrodzonej adwokatury. My jako adwokaci potrafiliśmy nawet w najtrudniejszych czasach komunizmu zachować się w sposób przyzwoity, bez wmontowywania adwokatury w jakieś spory polityczne, bieżące spory, które dzieją się w kraju. To często było bardzo trudne. Wiem, ilu adwokatów, którzy bronili w procesach politycznych, ilu adwokatów miało ogromne trudności z wykonywaniem zawodu w czasach komunizmu, ale co do zasady, z niewielkimi wyjątkami jednak samorząd adwokacki stał po ich stronie, bronił ich tak, że mogli wykonywać swój zawód i mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo. To jest pierwsze pytanie, na które mam nadzieję udzieliłem takiej odpowiedzi uspokajającej. Jeżeli natomiast działoby się jakkolwiek inaczej, to oczywiście są instrumenty prawne, które pozwolą się mojemu koledze bronić i też ja w każdy sposób będę służył mu swoją pomocą, bo uważam, że jest wart tego, żeby stanąć w jego obronie. Druga kwestia, o którą pan Kazimierz zapytał, to jest kwestia atakowania Lecha Kaczyńskiego jeszcze za życia, bardzo często wulgarnego, brutalnego, no, takiego, które nie przystoi, nie powinno w ogóle mieć miejsca w tych atakach. Szczególną rolę odgrywał pan Janusz Palikot. No, jego insynuacje różnego rodzaju, happeningi na przykład z wypijanym alkoholem, sugerujące, że pan prezydent na przykład nadużywa alkoholu, były czymś i nieprzyzwoitym, i haniebnym wręcz, nie powinny nigdy mieć miejsca. Ja mogę powiedzieć tyle, że pan prezydent też miał świadomość tego, jaką funkcję pełni i jak nieprzychylne są mu media. Ja nawet, zresztą nie był nigdy osobą małostkową i nie domagał się jakiejś nadzwyczajnej ochrony swojej osoby. Wiedział, że tak naprawdę no to jest małość tych, którzy go atakują. Natomiast też, mówiąc tak szerzej, trzeba powiedzieć, że instytucja prezydenta Rzeczypospolitej wymaga ochrony i należytego szacunku, bo jeżeli my nie szanujemy swojego prezydenta, to my nie szanujemy swojej ojczyzny, bo to jest przedstawiciel, to jest najwyższy przedstawiciel, pierwszy obywatel Rzeczypospolitej. Dlatego też należy, bez względu na to, kto jest prezydentem, oddawać mu szacunek. Ale to nie znaczy, że, bo ktoś powie, no to teraz dlaczego my atakujemy pana prezydenta Bronisława Komorowskiego? No to, że należy się głowie państwa szacunek, nie jako osobie, tylko jako co do urzędu, to jest rzecz oczywista, ale to nie znaczy, że nie można krytykować głowy państwa, że nie można naśmiewać się z jej gaf, no bo przecież to pan prezydent jest tym prezydentem, Komorowski, który rozsiada się na kanapie, zanim jeszcze jego goście wejdą do salonu, który nie zna podstawowych reguł ortografii, nie wie, jak się pisze ból, to pan prezydent Komorowski, nie my, wyrywa niemalże parasol, pozwalając, żeby na deszczu mokli jego gościa, on sam musi być osłonięty. No takich, to pan prezydent Komorowski wypowiadał się o kobietach, o dunkach w taki, a nie inny sposób. No i nam może się to nie podobać. My możemy powiedzieć, że nie chcemy takiego prezydenta, że on sam obraża godność urzędu, który sprawuje. I to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast stała się bardzo dziwna rzecz, niestety, w ramach instytucji państwa polskiego. A mianowicie w momencie, kiedy, i niestety też części mediów, w momencie, kiedy prezydentem urzędującym przestał być Lech Kaczyński, a tą funkcję zaczął pełnić Bronisław Komorowski, to od nowa okazało się, że w ogóle nie można krytykować prezydenta, że nic złego nie można powiedzieć na prezydenta. I tak jak o prezydencie Lechu Kaczyńskim publicyści, dziennikarze mogli powiedzieć dureń, mały, zakompleksiony człowiek, niedorozwinięty, głupi, bo takie sformułowania padały, szanowni państwo, takie sformułowania. I nikt wtedy nie reagował. Prokuratura umarzała postępowanie. W momencie, kiedy młody internauta zamieścił jedno czy drugie zdjęcie w internecie, można powiedzieć mniej lub bardziej zabawne, bo to kwestia też gustu, kwestia jakiegoś wieku pewnie też osoby, która ogląda, kontekstu. Użyte są służby specjalne przeciwko niemu. Wkracza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Instytucja, która powinna bronić bezpieczeństwa państwa polskiego, podstawowych interesów ekonomicznych. Ta instytucja wkracza, bo znieważono, bo domniemywa się znieważenie prezydenta Rzeczypospolitej. No to, czy to jest policja polityczna, czy to jest służba specjalna, która ma bronić państwa polskiego? To jest zasadnicze pytanie. To pokazuje, w jaki sposób część instytucji państwa polskiego zmieniła swoje nastawienie wraz ze zmianą prezydentury. I muszę powiedzieć, ja broniłem akurat pana Roberta Frycza. To był jeden z najbardziej dla mnie niezrozumiałych procesów. Ja od samego początku dziennikarze, którzy mnie pytali, co z tą sprawą będzie, uspokajałem ich i swojego klienta, mówiąc, że będzie wszystko w porządku, bo w normalnym kraju ta sprawa powinna zostać umorzona na samym początku. Niestety proces trwał, no sam proces dość krótko, bo proces sądowy trwał około 7 miesięcy łącznie z dwoma instancjami. Natomiast całe postępowanie to są blisko ponad półtora roku, całe postępowanie karne. Przez te półtora roku pan Robert Frycz cały czas żył z tym piętnem osoby, która znieważyła prezydenta, osoby, która jest zagrożona nawet karą pozbawienia wolności, bo takiej domagała się prokuratura. Prokuratura za znieważenie prezydenta domagała się kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Co to znaczy zawieszenie? To każdy prawnik wie. To jest środek probacyjny. Wystarczy, że ktoś w innej sprawie złamie przepisy prawa, coś się stanie i to zawieszenie może zostać, i ta kara może zostać wykonana. Czyli za zamieszczenie zdjęć w internecie, mniej lub bardziej śmiesznych, prokuratura żądała półtora roku pozbawienia wolności. To takie wyroki zapadły w sprawie mafii pruszkowskiej. W sprawie mafii pruszkowskiej członkowie zorganizowanej grupy przestępczej takie wyroki dostali. No i to pokazuje, jak zmieniła się optyka niektórych dziennikarzy, niektórych mediów niestety niektórych instytucji państwowych wraz ze zmianą prezydenta. Coś takiego nie powinno nigdy mieć miejsca. Stosunek do prezydenta powinien być pewną konstans, bez względu na to, czy jest to prezydent tej czy innej opcji politycznej. I tu ogromny szacunek do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który zachował się w sposób niebywale roztropny, dlatego że sąd drugiej instancji powiedział, że faktycznie czyn jako taki miał miejsce. Nie powinno się obrażać, znieważać prezydenta. Być może te zdjęcia były na granicy, takie trochę niesmaczne. Być może te gry były jakie były. Ale społeczna szkodliwość czynu była znikoma, dlatego że one nie przekroczyły jeszcze pewnej przyjmowanej w społeczeństwie normy. W momencie, kiedy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, zgodnie z definicją kodeksu karnego nie mamy jako takiego przestępstwa, bo czyn, żeby był przestępstwem, musi być spenalizowany, czyli musi być określony w przepisach. I tutaj sąd powiedział, tak to miało miejsce, natomiast musi być jeszcze społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy. Ale to orzeczenie było bardzo ważne, bo wytyczyło pewną granicę. Powiedział, pan Robert Frycz stanął dokładnie na tej granicy. Posunąłby się krok dalej i by znieważył prezydenta, ale to jeszcze można było zrobić. I to było rozsądne, bo z jednej strony pan Robert Frycz został uniewinniony, umorzono to postępowanie w tym zakresie, natomiast z drugiej strony powiedziano, nie wolno, uważajcie, żebyście nie postąpili krok dalej. Tu jest granica, tu jest linia. Nie wolno na przykład wulgarnie wypowiedzieć się o prezydencie. To już by było niedopuszczalne. I dlatego uważam, że to rozstrzygnięcie sądu było naprawdę takim, jakiego można było się od samego początku oczekiwać. I sąd więcej powiedział, że ta sprawa nie powinna nigdy trafić tak wysoko. Nie powinna trafić do sądu apelacyjnego. To prokurator powinien mieć świadomość tego, jaki to jest czyn, jaka jest jego waga, jaka jest jego społeczna szkodliwość i powinien to postępowanie umorzyć. Niestety, być może dlatego, że zmieniła się władza w Polsce, że to już jest inny prezydent, to użyto tych najcięższych dział, użyto służb specjalnych, nagłośniono tą sprawę. Być może chciano zastraszyć nas wszystkich, abyśmy nie krytykowali pana prezydenta Komorowskiego, abyśmy nie naśmiewali się z jego gaf. Być może trzeba było użyć takich instytucji państwowych, bo ten prezydent, i tu mówię jako polityk, jest tak słabym prezydentem, że bez użycia tych organów państwa, już pewnie dawno musiałby podać się do dymisji, bo ilość gaf jest niebywała. Ilość błędów popełnionych przez pana prezydenta, to tak jak powiedziałem na wstępie, obraża po prostu ten urząd. On powinien się zastanowić, czy rzeczywiście powinien go dalej pełnić ze względu na powagę, na dobro państwa polskiego. No jeżeli ktoś się nie nadaje, powinien mieć tyle samo świadomości, samokrytycyzmu, że mówi, ja się po prostu nie nadaję, obrażam nas wszystkich, rezygnuję. Być może pan prezydent kiedyś dojdzie do tego wniosku, ale to tak jak mówię, bardzo ważne, żeby tą granicę szacunku dla instytucji państwa wytyczyć. To nie znaczy, że my możemy obrażać każdego, ale też nie znaczy, że wolność słowa w Polsce może być kneblowana. Jest ogromna sfera wolności słowa, i ona powinna być uszanowana przez państwo polskie, choć dzisiaj, jak pokazałem, nie zawsze jest. Natomiast my wszyscy, jako obywatele tego państwa, powinniśmy wiedzieć, że musimy je szanować, że musimy nasze państwo szanować i nie obrażajmy go ponad potrzebę, ponad miarę. To chyba odpowiedź na to drugie pytanie, że są faktycznie przepisy, które pozwalają dochodzić obrony prezydenta. Ja uważam, że w przypadku pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego wielokrotnie po prostu instytucje państwa bały się nawet na pierwszym etapie bały się bronić tego imienia, później po prostu nie były zainteresowane. Po prostu kiedy zmieniła się władza w Polsce, uznano, że tego prezydenta można obrażać, tego prezydenta można atakować. Tak mówię, to było szkodliwe dla powagi instytucji państwa polskiego. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tych lekcji wnioski, dlatego że wszystko zmieniło się po 10 kwietnia. Okazało się, że nagle ten lżony, obrażany, znieważony prezydent to jest normalny człowiek, lubiany przez swoich pracowników, kochający swoją rodzinę, myślący o państwie polskim, dbający o jego interes. To pokazało zakłamania ogromnej części mediów, ogromnej części polityków. To nawet w tym wspomnianym wcześniej filmie National Geographic autorzy tego filmu powiedzieli, poleciał i zginął mąż stanu. I to jest prawda o prezydencie Lechu Kaczyńskim. Mam nadzieję, że na przyszłość wyciągniemy z tej lekcji wnioski, z tej bardzo bolesnej lekcji wnioski. Już nie dojdzie do sytuacji, że w momencie, kiedy prezydent nie jest z naszej opcji, w momencie, kiedy prezydent nie jest przyjacielem redaktorów Gazety Wyborczej, to oni nie będą go obrażali, nie będą go lżyli. A mam nadzieję, że taki prezydent kiedyś w Polsce będzie, który nie będzie stronnikiem TVN-u, który nie będzie ulubieńcem mediów mainstreamowych. Mam nadzieję, że też będą go te media szanowały. No i trzecie pytanie, jeżeli można, komisję Jerzego Millera. Czy za te kłamstwa, za te wszystkie błędy, które komisja popełniła, będzie kiedyś pociągnięta do odpowiedzialności w domyśle, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy? Ja powiem dwie kwestie. Po pierwsze, moja ocena taka zasadnicza. Bez odzyskania władzy w Polsce, bez zmiany struktury władzy w Polsce, bez Prawa i Sprawiedliwości na dziś dzień, które będzie rządziło, szansa na wyjaśnienie przyczyn katastrofy i ukaranie winnych jest niemalże niemożliwa. Dlaczego niemalże, to za chwilę dokończę. Dlatego, że chociażby są takie osoby jak premier Donald Tusk, które już dzisiaj, i on to dobrze wie, powinny stanąć przed Trybunałem Stanu. Ilość błędów, niedopatrzeń, zaniedbań, które ja już nie mówię, które były przed katastrofą, ale które miały miejsce po 10 kwietnia, jest tak niebywała, że ona powinna spotkać się z zasadniczą reakcją ze strony państwa, ze strony polskiego parlamentu i ze strony Trybunału Stanu. To niestety jest niemożliwe, dlatego że dzisiaj jest taka, a nie inna większość. Większość, która jest odporna na argumenty, bo gdyby ktoś dzisiaj wkroczył do kancelarii prezesa Rady Ministrów, gdyby ktoś powołał komisję śledczą i przesłuchał tych urzędników na okoliczności związane z wyjaśnianiem przyczyn katastrofy, na relacje, jakie były z Rosją po 10 kwietnia, to nikt nie miałby wątpliwości, a już na pewno żaden prawnik, że tam się Trybunał Stanu należy. Natomiast dlaczego powiedziałem niemalże niemożliwe? Dlatego, że jeszcze dzisiaj są w Polsce sądy, jest dzisiaj w Polsce prokuratura i ja mam nadzieję, że chociażby tą komisję Jerzego Millera, która popełniła wiele błędów, ale mnie chociażby interesują te błędy dotyczące generała Błasika, że będzie można pociągnąć do odpowiedzialności. Mam nadzieję, że będzie taki moment, w którym prokuratura zastanowi się jeszcze raz nad tą sprawą, zastanowi się chociażby, w jaki sposób ustalono głos generała Błasika. Uda się odpowiedzieć na te pytania, a jeżeli by się okazało, że tam ktoś nie dopełnił obowiązków, to te osoby poniosą odpowiedzialność i karną, i cywilną. Dlatego mam nadzieję, my nie składamy broni. To, że dzisiaj udało się obronić dobre imię generała Błasika, że udało się obalić raport komisji Jerzego Millera, to jest początek bardzo długiej drogi, którą będziemy toczyli bez względu na to, czy to już Prawo i Sprawiedliwość będzie u władzy, czy jeszcze nie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Irena, dzwonię z Niemiec. Chciałabym zapytać, bardzo się cieszę, w ogóle przede wszystkim bardzo się dziękuję Bogu za Radio Maria, za telewizję Trwam. To jest taki dla mnie bardzo bliski kontakt bezpośredni prawie z ojczyzną, do której ciągle tęsknię. Ale właśnie wzruszyłam się, przepraszam. Mam takie pytanie do pana mecenasa. Bo wtedy, kiedy przywieziono te trumny z ciałami osób, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, usłyszałam w telewizji, że trumny nie mogą być otwarte, ponieważ nie pozwalają na to procedury rosyjskie. Tu już na polskiej ziemi. I mnie zastanawia, czy w Polsce obowiązują procedury rosyjskie. To jest właśnie to moje pytanie, które mi ciągle męczy. Nie słyszałam właśnie odpowiedzi. Czy rzeczywiście nie można było, czy nikt nie miał odwagi zadać takiego pytania, dlaczego? I drugie, i taką mam refleksję, czy Polacy nie rozumieją, że są pogardzani przez to, że są ciągle oszukiwani? Czy oni tego nie czują? Że przecież jeżeli ktoś kogoś szanuje, nie kłamie mu prosto w oczy, tak jak kłamią te media mętnego nurtu. Ja ciągle nie mogę tego zrozumieć, dlaczego Polacy tak się dają okłamywać. Nie wiem, czy nie rozumieją, czy nie myślą, czy się boją czegoś, nie wiem. Chociaż wiem, że się boją, bo no właśnie teraz mi przyszło do głowy taka byłam kiedyś w Polsce i był 10 lipca, wiem, to wtedy była miesięcznica. Wybieram się do kościoła na tę miesięcznicę. Pytam swojego siostrzeńca, czy poszedłby ze mną. On mówi, ciociu, chętnie, ale mój szef to jest taki platformer, że jakby mnie ktoś zobaczył, że ja tam idę to i powiedział, to na pewno bym stracił pracę. No i tak trudno mu się właściwie dziwić i go potępiać, bo dopiero co skończył studia, pisze pracę doktorską, dopiero co się ożenił, chce kupić sobie mieszkanie, ma pracę jakąś, więc wcale, no nawet go trudno potępiać, ale tak jest. Bał się, mówi, boję się, ja zawsze głosuję na Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle, ale nie pójdę, ciociu, bo się boję. No i tyle. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam pana posła i ojca prowadzącego.
Dziękujemy bardzo.
Przechodzę
do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to ja chciałbym sprostować. Sytuacja wygląda gorzej, aniżeli pani mówi. To nie jest tak, że rosyjskie przepisy obowiązują w Polsce, że to Rosjanie zabronili otwierania trumien. To na żądanie, tak by upraszczając sytuację, można powiedzieć na żądanie strony rosyjskiej, jak domniemuję, bo nie rozumiem, dlaczego w inny sposób mieli się wypowiadać tak polscy urzędnicy. Polscy urzędnicy dostosowali polskie przepisy do oczekiwań rosyjskich, dlatego że tu w Polsce obowiązuje polskie prawo. Polski kodeks postępowania karnego, polskie ustawy sanitarne, polskie przepisy sanitarne i to one decydują o tym, co można zrobić, a czego zrobić nie można. Ale niestety było tak i przez 2 lata rząd polski próbował bronić tego stanowiska jak niepodległości. Szkoda, że w taki sposób nie bronił interesów Polski w Rosji, że nie można otworzyć trumien w Polsce. Polski rząd powiedział to, polscy urzędnicy polskiego rządu powiedzieli to rodzinom, które wówczas jeszcze nie miały pełnomocników, nie miały prawników, którzy by im poradzili, co należy w takiej sprawie zrobić, w jaki sposób należy żądać otwarcia trumien. I to polski rząd wprowadzał ich w błąd. Ja byłem na spotkaniach z panem premierem Tuskiem, gdzie pani minister Kopacz i inni urzędnicy tłumaczyli, dlaczego tych trumien nie można otwierać. Dopiero kiedy doszło do skandalu z zamianą ciał, no to polski rząd zaczął się wycofywać i ustami swoich ministrów mówić, że no nie było żadnych wniosków rodzin, że tam, gdzie te wnioski w kilku przypadkach były, tam trumny otworzono. A ja mam dokumentację i tutaj dlatego spokojnie mogę się bronić, bo kierowałem odpowiednie pytania do pana premiera Tuska. Pokazywałem 2 lata temu przepisy, które pozwalały otworzyć trumny, czy też interpretację tych przepisów, bo one niestety nie zawsze były jasne. I pan premier Tusk wówczas milczał, tłumaczył mi, że to ja źle rozumuję. Okazało się po 2 latach, kiedy doszło do tego całego skandalu, że rząd świadomie wprowadzał w błąd te rodziny. Dlaczego? To jest już zupełnie inne pytanie. Czy dlatego, że ciała zmarłych zapakowano w plastikowe worki i potraktowano, jedna z rodzin powiedziała, pani Małgorzata Wasserman, gorzej jak zwierzęta? Czy może dlatego, czy być może były jeszcze inne powody, być może coś chciano ukryć, być może było tak, że nie wszystkie ciała w całości wróciły do Polski, być może mówienie o tym, że ziemia była przekopana na metr, głębokości było od początku nieprawdą, bo wszyscy wiedzieli, że później będą jeszcze znajdowane tam szczątki ludzkie, że nie wszystkie ciała zidentyfikowano, rozpoznano i złożono do trumien. Być może tego polski rząd się bał, bo można powiedzieć wprost, do negocjacji ze stroną rosyjską był przygotowany fatalnie, ale PR-owsko po katastrofie ten rząd był przygotowany świetnie. Starał się pokazać, jak zdaje egzamin, a tak naprawdę oblewał na całej linii. I chciałbym bardzo jasno, bo być może słuchają nas też te osoby, które uczestniczyły wtedy w czynnościach czy w działaniach związanych z katastrofą smoleńską. I ja tu nie obarczam jakiegoś konkretnego urzędnika, bo mogły być i były osoby, które się ogromnie angażowały. Ja uczestniczyłem w przesłuchaniach pracowników korpusu dyplomatycznego, który brał udział w tych dramatycznych chwilach, ale co innego, że my jako ludzie, jako osoby angażujemy się, oddajemy się wszystko, a co innego, czy państwo polskie również poprzez swoich urzędników zdaje egzamin. Te dwie rzeczy trzeba rozróżnić. I jeżeli można jeszcze druga kwestia, bo tu pani poruszyła bardzo ważną sprawę, mówiąc o tym, że niestety ludzie się boją. Boją się pójść na miesięcznicę, boją się pójść na marsz w obronie telewizji Trwam, boją się publicznie prezentować swoje poglądy. To po pierwsze sygnał. Nie pierwszy, bo pani nie jest jedyną osobą, która o tym mówi. Wiele osób w taki sposób argumentuje, że niestety z polską demokracją stało się coś złego. Że po zamianie władzy, po oddaniu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, nowa ekipa z niesłychaną zaciętością zaczęła tępić tych wszystkich, którzy mieli inne poglądy, inne przekonania. To zaczynało się od zwalniania w spółkach Skarbu Państwa, w administracji państwowej, przeszło niestety, rozlało się w ogóle na całe życie publiczne, że teraz nawet jeżeli pracodawca w prywatnej firmie jest zwolennikiem Platformy Obywatelskiej, to on będzie szykanował swojego podwładnego albo go zwolni, dlatego że jest właścicielem firmy, dlatego że on ma inne poglądy. To pokazuje, że dzieje się coś złego z polską demokracją. To nie powinno mieć znaczenia, jakie ktoś ma poglądy. W żadnych relacjach międzyludzkich. My mamy prawo zwrócić mu uwagę, przekonywać go do naszego stanowiska. Nie musimy iść z nim na kolację, ale musimy go szanować i nie możemy go szantażować. Szantażować ekonomicznie, poprzez zwolnienie z pracy, psychicznie, poprzez naśmiewanie się z niego. To są rzeczy niedopuszczalne, które nie mieszczą się w cywilizowanym państwie, ale niestety też kamyczek do ogródka tych wszystkich, którzy się boją. Na marszu w obronie telewizji Trwam było kilkaset tysięcy ludzi, mówi się około miliona. To był pół miliona, już za bardzo wybiegłem do przodu, mówiłem o tym, co bym chciał. To był największy sukces w niepodległej Polsce. Największy sukces po 89 roku, żeby tak ogromna ilość ludzi zebrała się w jednym miejscu i manifestowała swoje niezadowolenie. Ale ja powiem, to jest kamyczek do tego ogródka. Dlaczego nas było tylko tyle? Na Węgrzech są dziesięciomilionowym narodzie na demonstrację przeciwko, kiedy jeszcze Fidesz nie rządził, kiedy nie rządził jeszcze Orban, na demonstrację przeciwko rządowi potrafiło przyjść 2 miliony ludzi, 20% społeczeństwa. To w 37-milionowym narodzie powinno nas na ten marsz przyjść 7 milionów. No jeżeli 7, to powiedziałem za dużo, no bo to tak trudno przeliczyć, to powinno nas być tam 2-3 miliony. I nie można zasłaniać się tym, że ktoś się boi. No jakbyśmy tak mówili, to ci, którzy poszli do powstania styczniowego, teraz mam okrągłą rocznicę tego powstania, oni też mogli powiedzieć, że się boją utraty swoich majątków, życia, rodziny. Są sprawy ważniejsze i w naszej historii dawano większą ofiarę, aniżeli tylko poświęcenie się, wstanie rano i pójście na marsz. A jeżeli my tej maleńkiej ofiary nie będziemy dawali sobie, nie będziemy demonstrowali, to być może za kilka czy kilkanaście lat będą potrzebne takie ofiary jak w Powstaniu Styczniowym czy Powstaniu Warszawskim. Miejmy to na uwadze, że jeżeli dzisiaj, kiedy jeszcze można powiedzieć nie, my będziemy się bali, to kiedyś następne pokolenia będą musiały dać dużo większą ofiarę również swojego życia w obronie Polski.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tu z Ostrołęki Marcjanik. Przepraszam, Włodzimierz, no bo tak już powiedziałem swoje nazwisko, no ale niech będzie.
Tak.
Także proszę księdza, mnie zbulwersowało bardzo 2 miesiące temu, bo to już dzisiaj jest 2 miesiące, 1 dzień, jak był zamach na Matkę Bosko Jasnogórską. I dlatego po prostu pierwszy raz dzwonię w życiu, ale po prostu chcę o to po prostu, dlatego pytałem się, pisałem oczywiście do Donalda Tuska i pisałem znowu następną sprawę, to chodzi o pisanie. To też jest oczywiście, oczywiście walka o dobro Polski. Także po prostu o ziemię, że jest wyprzedawana, w 2016 roku będzie po prostu już całkowicie źle. I chodzi o zakłady oczywiście przemysłowe. Powinny być to w Polsce ręce, bo każdy bierze po zakłady, kupuje i oczywiście likwiduje, a rynki zbytu tylko zatrzymuje. I dalsza sprawa, chodzi o telewizję Trwam. Dlatego jak tak mówili przedtem, bo przecież to słucham, bo dlatego bo słucham już od kilku lat, a telewizję to słucham od początku. Także jak ksiądz Rydzyk, czy tam ojciec Rydzyk, jak ma te samochody pancerne, jak ma oczywiście samoloty pancerne, to jak tak bogaty jest, dlaczego nie przyznano tej telewizji Trwam oczywiście na multipleksie. I oczywiście jeszcze następna sprawa, że był zamach na księdza Rydzyka, oczywiście to kapitan Kasulatycki powiedział. A to, że szczęście było, że głaz tak spadł, że to troszkę szczęście od Boga, że nie zginął. Ale chodzi o to, proszę księdza, że ja to napisałem i nie powinno być dla mnie po prostu żadne jakieś naprawdę jakieś niespodzianki. A to fatum jakieś przyszło, że naprawdę teraz tylko po prostu chcę się dowiedzieć, czy to też można pisać. Chyba to czyta jedna, czy tam dwie, czy tam trzy osoby, bo nie więcej. Po prostu. A to pisałem, tego dostałem odpowiedź 7, a 6 miałem takie zdarzenie, że po prostu, że tylko, nie będę dalej wyjaśniał, bo ja naprawdę nie chcę tego, chyba, że ksiądz pozwoli na to, to powiem, ale jak nie tego, tylko powiem tyle, że po prostu miałem do czynienia takie z władzą, że tylko powiedziałem, Boże, dlaczego żeś mnie opuścił? Tak mnie skrzywdzono. A dalej proszę naprawdę, jak pozwoli ksiądz, to naprawdę wyjaśnię więcej, ale po prostu jak nie, to
dziękujemy
po prostu ja
bardzo.
Już zakończę.
Szczęść Boże dla pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie mecenasie, panie pośle.
Tak, tutaj pan między innymi poruszył kwestię tego ataku na cudowny obraz na Jasnej Górze. To są rzeczy, nawet ja tak dobrze nie pamiętam historii, ale wydaje mi się, że nawet komuniści w czasach najgorszego terroru nie wpadło im do głowy, żeby w ten sposób atakować święte dla Polaków symbole. Oczywiście ta osoba, która to zrobiła, zapewne była niezrównoważona psychicznie, to bardzo prawdopodobne. Natomiast to niezrównoważenie musiało też, żeby wpaść na taki pomysł, musiało gdzieś mieć swój impuls. I przecież wiemy, jak zachowali się posłowie ruchu Palikota, którzy od razu zamanifestowali swoje wsparcie dla tej osoby, pomoc wszelkiego rodzaju. No to jest rzecz bez precedensu i pokazuje, że są nurty w polskim życiu publicznym, którymi my wszyscy powinniśmy się zastanowić, czy w ogóle nie tylko stoją w obronie Polski, czy mieszczą się w tym kanonie różnych partii politycznych w Polsce, ale to są partie, które pan Palikot powiedział, że Polska dla niego nie ma znaczenia, że liczy się Europejczyk, ale jak widać Europejczyk, który jest pozbawiony wartości, tożsamości religijnej i kulturowej. No, coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca i każdy parlament, w którym znajdują się osoby, które próbują bronić tej osoby, nie bronić w domniemaniu, akceptować to, co się stało, no powinien się wstydzić. I my też się jako parlamentarzyści tego wstydziliśmy. Byliśmy w tym roku na pielgrzymce, tak jak co roku, 2 lutego. To jest taka coroczna pielgrzymka parlamentarzystów i tam przyjęliśmy w tym zakresie stanowisko. To był chyba pielgrzymka między innymi taka, w której chcieliśmy przeprosić za to, że mamy takich parlamentarzystów, za to, że doszło do profanacji świętego obrazu, gdzie się również modliliśmy o to, żeby ta Polska wyglądała inaczej. Ważne, że znalazła się grupa parlamentarzystów, która przecież nie w swoim imieniu, bo żaden z nas, którzy tam byli, nie rzucał, wręcz nie nakłaniał ani nie bronił tych osób, ale potrafiliśmy stanąć i w pokorze przeprosić. Bo też jest część naszej winy, że w ogóle do takich sytuacji dochodzi. Sytuacji, które Polska nie zna i nie pamięta. które nie powinny nigdy w stosunku do takiej świętości, do przedmiotów kultu, ale tak szczególnego kultu, nie powinny mieć miejsca. No, padły tutaj też pytania o multiplex i dlaczego, rozumiem, że to były takie prześmiewcze pytania, to dlaczego ojciec dyrektor, skoro ma takie możliwości, nie dostał miejsca na multiplexie. No właśnie to o to chodzi, że buduje się jakiś nieprawdziwy wizerunek tylko po to, żeby zaatakować, żeby właśnie obrazić dobre imię, żeby przedstawić w złym świetle, żeby taka osoba była zdyskredytowana w odbiorze dużej części społeczeństwa. Tych ataków na Radio Maryja z różnych stron było niesamowicie wiele w ostatnich latach i również jeżeli mówimy o Komisji Etyki, to przecież w tej kadencji pan poseł Olszewski, który właśnie zaatakował ojca dyrektora, został ukarany przez tą Komisję Etyki. Niestety, jak wiemy, tylko tyle ta komisja mogła zrobić. Mam nadzieję, że my wszyscy z odpowiednim zrozumieniem patrzymy na tego rodzaju sformułowania, tego rodzaju ataki. Widzimy też, że miejsce na multipleksie cały czas nie jest przyznane i naszym obowiązkiem, nas parlamentarzystów, nas radiosłuchaczy, nas obywateli Polski jest zrobić wszystko, żeby to miejsce zostało przyznane, żeby to miejsce było, dlatego że to jest w interesie państwa polskiego, ażeby wolność słowa, ażeby pluralizm w mediach był. I jeżeli nie chcemy, raz jeszcze to powtórzę, jeżeli nie chcemy za kilkadziesiąt lat składać najwyższych ofiar w obronie naszej ojczyzny, to również musimy zagwarantować to, żeby była wolność w mediach, żeby ci, którzy przedstawiają jeden wypaczony obraz świata, nie byli tymi, którzy są jedynymi w przestrzeni publicznej.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Danka z Siedlec. Wielkie podziękowania za to, że prowadzicie ojcowie Radio Maryja i też dzwonię z jednym zapytaniem. Jest taka kwestia, która mnie zastanawia. Wydaje mi się, że problem 89 roku jest tak naprawdę źle przedstawiany. Jest to dezinformacja dla młodego pokolenia, dlatego że doskonale wiadomo, że 89 rok to nie był upadek komunizmu, tylko przepotwarzenie się tego systemu. Jeśli prezydentem musiał zostać wtedy pan Jaruzelski i potem pan Wałęsa został prezydentem i była kontynuacja właściwie pewnej polityki, to system demokratyczny tak naprawdę, ustrój demokratyczny nie mógł zaistnieć. I w tym właściwie w ten sposób ludzie, którzy żyją, ale nie interesują się żywo tym, co się dzieje w naszym kraju, to właściwie są świadomie wprowadzeni w błąd, bo powszechnie mówi się, że mamy system demokratyczny. Jest to jakby taki argument, żeby w pewien sposób również atakować chociażby PiS, chociażby ugrupowania narodowe, które starają się prowadzić polską politykę, budować Polskę. I wydaje mi się, że jasne postawienie tej kwestii, wyjaśnienie, bo przecież wiemy doskonale, że już faktycznie historii nie ma w naszych szkołach. Nieczęsto się w ogóle o historii Polski mówi w domach. Tak naprawdę doprowadza do tego, że młodzi ludzie, również w wieku ojca, pana posła Bartosza Kownackiego, mogą nie znać tej historii, mogą po prostu nie orientować się, co się tak naprawdę stało. I czasem po prostu sama oglądając pewne programy, prawie że się zżymam, że to się tak bardzo łatwo się potoczyło. Tak naprawdę ta demokracja to chyba zaistniała w Czechach, ale nie u nas. I tam się dużo rzeczy dokonało, tam się reprywatyzacja dokonała, tam się dekomunizacja dokonała. Właśnie dlatego, że nazwano rzeczy po imieniu, a w naszym kraju niestety nie. Ja wiem, że byliśmy pierwsi, ale wydaje mi się, że nie doinformowanie społeczeństwa, co tak naprawdę mamy, dlaczego tak mamy, doprowadza do tego, że jest nieklarowna sytuacja. I ludzie, ci, którzy wchodzą w życie dorosłe, tak naprawdę zupełnie nie wiedzą, w jaki sposób się poruszać właśnie w tych kwestiach, jak je w ogóle rozsądzić, w jaki sposób swój światopogląd kształtować. To tylko tyle. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.
Dziękujemy Pani bardzo. Szczęść Boże.
Ja bardzo dziękuję za ten głos i zgadzam się w całości z tym, co pani powiedziała. Akurat dobrze znam historię i też przecież jako młody człowiek, ale też byłem uczestnikiem, świadkiem wydarzeń, czy tych 89 roku, czy tego wszystkiego, co działo się później. I tu się całkowicie zgadzam, że od samego początku był to rodzaj demokracji kontrolowanej, czy też zmiany władzy w sposób kontrolowany, gdzie elity, poprzednie elity, czy nomenklatura tamtej komunistyczna musiała się uwłaszczyć, gdyż system komunistyczny, system w ogóle gospodarki komunistycznej nie pozwalał im na to, bo trzeba było doprowadzić do transformacji, w której można było już w sposób oczywisty, sposób taki niepowodujących żadnych konsekwencji przejąć ten majątek, korzystać z tego majątku i wpływać już w inny sposób na władzę, ale jednak jakkolwiek była to właśnie rodzaj demokracji kontrolowanej, to ja mam wrażenie, obserwując chociażby parlamenty lat 90., polityków, którzy wówczas działali, i to, co dzieje się teraz, że nie, po 89 roku, przy wszystkich złych rzeczach, które miały miejsce, przy tym wszystkim, że rozkradziono majątek narodowy, że uwłaszczyli się ci, którzy mieli możliwość kradzieży tego majątku, którzy mieli układy, czy byli po prostu związani z takimi, a nie innymi instytucjami, to pomijając ten aspekt, wydaje mi się, że w takim życiu publicznym, społecznym, w tej demokracji kontrolowanej, która wówczas miała miejsce, było więcej wolności, aniżeli jest teraz. Ja też pamiętam ogromne ataki, na przykład w latach 90. na powstańców warszawskich i w ogóle na pokolenie Armii Krajowej. Pamiętam, mój dziadek był powstańcem warszawskim. Jak go to bolało, jak niektóre środowiska, niektóre media, tych ludzi, którzy mieli po 60 kilka, 70 kilka lat, w taki sposób atakowano. Oni jeszcze mogli dużo przekazać siebie, jeszcze dużo mogli stanowić w życiu odradzającej się Polski, ale poprzez ten bezprecedensowy atak, przez to, że przez chociażby taki prosty przykład, 10 lat niepodległej Polski, czy pseudo-niepodległej Polski, nie było Muzeum Powstania Warszawskiego, czy Muzeum Armii Krajowej. Prawda? Coś, co powinniśmy zbudować od razu po 89 roku. Walczono wtedy z tym pokoleniem, które jeszcze zachowało wartości, które pamiętało niepodległą Polskę, które pamiętało, jak łatwo można stracić tą niepodległość i jak trudno jest ją odzyskać. Ale mimo wszystko ta sfera wolności słowa była nieco szersza. W mojej ocenie dzisiaj z tym jest dużo gorzej niż było na przełomie lat 90. i 2000. z tą wolnością słowa. Przykład chociażby tej interwencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak i również, jeżeli ktoś spojrzy na parlamenty, to dzisiaj, wtedy można było powiedzieć, że to jest demokracja kontrolowana. Ale jak wiemy, wszystko, co się kontroluje, czasami na chwilę, pamiętamy chociażby rząd premiera Olszewskiego, może wymknąć się spod kontroli. Dzisiaj ja bym powiedział, że mamy do czynienia z demokracją fasadową. To znaczy wszyscy myślimy, że wybieramy parlament, że tam są przedstawiciele różnych ugrupowań, że tam ucierają się poglądy, ścierają się różne myśli, wszyscy pracujemy dla Polski, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Dziś jest tak, że na posiedzenie Komisji Cyfryzacji, mówiliśmy o tym przed chwilą, może przyjść przedstawiciel centralnego organu państwowego i od tak sobie wyjść. Bez żadnej reakcji i parlamentarzyści, posłowie nie są w stanie w żaden sposób zareagować, nie są w stanie nic zrobić, bo o wszystkim decyduje jedna czy dwie osoby w państwie, czy bardzo wąski krąg osób w państwie, którzy decydują o tym, czy dana osoba może wyjść z posiedzenia komisji, czy zostanie za to ukarana, czy dany minister zostanie odwołany, czy w taki, a nie inny sposób zostanie przyznane miejsce na multipleksie cyfrowym. Dlatego dzisiaj mówię o fasadowej demokracji. To są pozory demokracji. Nam się wydaje, że stworzyliśmy pewien system, a tak naprawdę on nie działa. To jest coś, jakieś, powiedziałem, putinizacja Polski, gdzie jest pan premier Tusk i to on decyduje o tym, czy danego ministra się odwoła, czy nie. To jest bardzo niebezpieczne, bo może się kiedyś okazać, że nie ma już odwrotu od tej sytuacji, że demokracja całkowicie zniknęła, jakkolwiek ona była wadliwa, jakkolwiek była kontrolowana i niepełna, to jednak możemy za chwilę wrócić do jakiejś landyzacji Polski w stosunku do innych państw, do innych państw ościennych, które będą zainteresowane, żeby tutaj po prostu zrobić swoją prowincję z jakimś zarządcą tego terenu.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo? O, ktoś się... Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Dolnego Śląska.
Proszę bardzo, panie Andrzeju, jesteśmy na antenie, słyszymy pana.
Serdecznie ojca Grzegorza i pana mecenasa.
Dziękujemy.
Panie mecenasie, ja mam takie pytanie o tak zwanego lansowanego przez media mętnego nurtu naszego bohatera narodowego Jaruzelskiego. Może to brzmi jako osąd, ale dla mnie ten człowiek jest zbrodniarzem wojennym, który powinien być w końcu osądzony zarówno przez Polaków, jak i przede wszystkim przez Czechów, bo przecież dowodził interwencją. Chciałbym poznać zdanie pana mecenasa w tej sprawie. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję. Panie mecenasie, mocne słowo.
Mocne słowa, ale słowa prawdziwe. Ja się całkowicie z nimi zgadzam. Jest to osoba, która... I to jest też bardzo zła lekcja dla przyszłych pokoleń, że osoby, które... Bo to nie chodzi przecież tylko o generała Jaruzelskiego. Pan Kiszczak, prawda, Ciastoń, Płatek. Tam szereg nazwisk, to są dziesiątki nazwisk osób, które nigdy nie poniosły realnych albo żadnych w ogóle, żadnej odpowiedzialności.
A jak ktoś nie poniósł odpowiedzialności, nie stanął przed sądem, nie został pociągnięty do odpowiedzialności, nie został rozliczony, czy możemy... w ten sposób o kimś powiedzieć?
Możemy oceniać, mieć swój pogląd na tej osoby. To są, i to też jest kwestia obrony dobrego imienia. Oczywiście w sensie prawnokarnym, czy w sensie prawnym te osoby, nie możemy o nich powiedzieć zbrodniarz wojenny. Bo to jest wykluczone, oczywiście byłoby się, można było spotkać nad odpowiedzialnością sądową. Natomiast każdy z nas ma prawo do swojego przekonania, do swoich ocen. Co więcej, my powinniśmy bardzo jasno mówić o tego rodzaju zachowaniach i tego rodzaju postawach, dlatego że jeżeli my nie rozsądzimy tych osób, a nie osądziliśmy jak na razie, to będzie niesamowicie zły przykład dla przyszłych pokoleń i dla tych wszystkich, którym może przyjść do głowy kolaboracja z obcym państwem, do których może przyjść do głowy rozkaz mordowania swoich obywateli, swoich współrodaków. I może taki przykład, ponieważ jeżeli chodzi o kwestię prawdą, to pan generał Jaruzelski nie poniósł odpowiedzialności ze względu na jego zły stan zdrowia. Tutaj ten proces nigdy nie mógł się zakończyć, nie można go rozstrzygnąć. Natomiast po pierwsze są oceny historyków, po drugie, i tu trzeba mieć pełną świadomość, w jaki sposób postępowali na przykład, postępują do tej pory Żydzi, którzy ścigają zbrodniarzy wojennych z czasów II wojny światowej, którzy mordowali Żydów. Do dzisiaj to są ludzie 90-stuletni, którzy są ścigani i dobrze, dlatego że trzeba zawsze dbać o pamięć swojego narodu. I pytanie, dlaczego Polacy w taki sposób nie ścigają swoich zbrodniarzy? Dlaczego zbrodniarzy w sensie tym potocznym rozumieniu tego słowa? Dlaczego oni nie są doprowadzani do odpowiedzialności karnej? Dlaczego nie są osądzani? Dlaczego my się zasłaniamy stanem zdrowia? Tu nie ma żadnego tłumaczenia stan zdrowia. Można osądzić tą osobę, to już nawet nie chodzi o to, żeby ten wyrok wykonać. Tylko żeby on był, żeby historia mogła jasno się wypowiedzieć, a żebyśmy się dzisiaj nie zastanawiali, czy możemy o tej osobie powiedzieć tak, czy inaczej. Inny przykład, bo ktoś powie, że Żydzi zachowują się w sposób szczególny, pamiętamy całą historię z Pinochetem. Dokładnie w taki sam sposób. Dzisiaj Egipcjanie Mubaraka w taki sam sposób traktują. Mimo, że pan Pinochet był wtedy już ciężko chory, no i tak próbowano go pociągnąć do odpowiedzialności. Mimo, że były prezydent Egiptu jest w bardzo ciężkim stanie zdrowia, na łóżku jest przywożony do szpitala. Tam chcą go rozstrzygnąć, chcą osądzić go. My jesteśmy nadzwyczaj łagodni dla tych wszystkich, którzy źle zasłużyli się w Polsce, którzy mają wiele na sumieniu, którzy po prostu powinni ponieść odpowiedzialność za te swoje czyny.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, ja chciałabym...
Dobry wieczór.
...zabrać głos.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Czy już mogę?
Tak, bardzo proszę.
Dobry wieczór, mówi Halina Zamel z Gardei.
Dobry wieczór.
Ja mam takie pytanko. Proszę panów, co my wiemy o wypadku w Gibraltarze? Ile to lat minęło? A był tam ślad rosyjski? Był. przepraszam, słynny agent sowiecki, Philby, czy Philby, nie wiem jak to się prawidłowo wymawia, był samolot sowiecki z jakimś tam czynownikiem bolszewickim. No i co my wiemy? Nic nie wiemy. Kiedy oglądam, panowie, te komisje, tych uczonych, którzy próbują przy pomocy matematyki, fizyki, chemii czegoś dociec, to powiem szczerze, że doznaję uczuć wcale nie podziwu i nadziei, że się cokolwiek wyjaśni. Niech jakikolwiek historyk powie mi, czy kiedykolwiek Polaków i Polskę ze strony Rosji spotkała jakaś pomoc, jakiś szacunek, zrozumienie, bo ja niczego takiego nie znam. I kochani Polacy, apeluję do was, mając takie sąsiedztwo, mając takie doświadczenia straszne, dzisiaj jest sybiracka rocznica, znam coś na ten temat, ja toże, Sybirak, proszę państwa, i wy pozwalacie sobie na nienawiść, na targanie się po szczękach, na zboczeńców w Sejmie i różnych tej maści osobników. Proszę, Polacy, z was świat się śmieje. Nie ma szacunku dla Polski, Europa przynajmniej. Na miły Bóg, opamiętajcie się, czy wam się wydaje, że już nigdy więcej nie będzie wycieczek dalekowschodnich, bezterminowych i darmowych? A już nigdy więcej nad polskimi miastami z głośników nie będzie się rozlegał nowy hymn polski Deutschland, Deutschland, über alles? Nigdy już tak nie będzie? Kochani, kupcie wy sobie ten Madagaskar na miłość boską, bo jeżeli tego nie zrobicie, jeżeli się nie opamiętacie, Polska przestanie istnieć. Amen, dobranoc.
Dobranoc. Za słowa, którymi ktoś mógłby poczuć się obrażony. Przepraszam. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję. To były po pierwsze słowa przestrogi. Naprawdę bardzo ważne powiedziane słowa przestrogi. Ja mniej barwny, mniej takim wzniosłym językiem starałem się to nawet w trakcie tej audycji powiedzieć, że to nie jest tak, że wolność, którą mamy, nie mamy, tą demokrację fasadową, która dzisiaj jest, mamy raz na zawsze. Ona się kiedyś może skończyć, jeżeli właśnie nie będziemy bronili Polski, nie będziemy bronili jej dobrego imienia, nie będziemy bronili jej interesów, nie będziemy potrafili z obawy właśnie o utratę pracy, o utratę, o jakieś problemy w tej pracy, nie będziemy w stanie nawet wybrać się na marsz jeden czy drugi, zamanifestować swoje poglądy. To będą nami rządzili ci, których sposób pojmowania państwowości, sposób pojmowania interesu Polski jest daleko różny od naszego, dlatego nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to tak trwało i ja apeluję, żebyśmy potrafili wtedy, kiedy jest taka potrzeba, wtedy, kiedy będzie na przykład najbliższy marsz, te marsze w obronie telewizji trwa, ale przecież to są marsze w obronie demokracji i wolności w Polsce. One się odbywają, wiem, że planowany jest taki kolejny marsz również w Bydgoszczy, żeby przychodziło coraz więcej ludzi na te marsze, żebyśmy się w ten sposób, póki jeszcze możemy, żeśmy w ten sposób manifestowali i walczyli o tą Polskę. Ale pani też zapytała o sprawę Gibraltaru i o to, że do dnia dzisiejszego nie wszystko o tej katastrofie wiemy. Rozumiem, że chodziło o porównanie z katastrofą smoleńską, katastrofą z 10 kwietnia. Tam jeszcze jeden jest taki symboliczny element wspólny w stosunku do jednej i drugiej katastrofy. Jak otworzono po latach trumnę generała Sikorskiego, to okazało się, że nawet go w mundur generalski nie ubrano. My już dużo wcześniej wiemy, że tych, którzy przylecieli ze Smoleńska, wpakowano w plastikowe worki. No, w taki sposób ojczyzna pamiętała wtedy, być może właśnie dzięki temu, że nasi sojusznicy nas zdradzili, a rosyjscy agenci przy tym pomagali. Wtedy to miało miejsce dlatego. Dzisiaj w podobno wolnej Polsce tak samo naszych bohaterów można traktować, ale tu też jest kwestia, dlaczego my żądamy wyjaśnienia przyczyn katastrofy, dlaczego badamy wszystkie wątki, bez wyjątku, wszystkie wątki i dlaczego tak oburzamy się, kiedy komisja Jerzego Millera nie chce z nami rozmawiać. Otóż to my dzisiaj mamy szansę, już dużo mniejsze niż 2 lata temu, ale nadal wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Nie może być tak, że ona zostanie bez odpowiedzi przez lat 70, 100 czy 200. Dzisiaj mamy możliwość, na podstawie jeszcze tych wątłych dowodów, które zostały, tych wybrakowanych dowodów, ustalenie faktów. To będzie niebywały grzech względem przyszłych pokoleń, jeżeli te fakty nie zostaną wyjaśnione, jeżeli te dowody nie zostaną zbadane, jeżeli ktoś przyjmie swoją wersję za jedyną słuszną, tak jak komisja Millera, i nie będzie chciał prowadzić dyskusji. To jest naprawdę przestroga i odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami. Bo za lat 50 będą już tylko spekulacje. Dzisiaj jest szansa jeszcze to wszystko zweryfikować i zbadać. I dlatego proszę się nie dziwić, że cały czas mówimy, że będziemy domagali się tej prawdy, że każdy wątek będziemy badali, że każdą wątpliwość będziemy starali się rozwiać. Niestety na dziś dzień jest ich więcej, aniżeli było 2 lata temu.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Księże prowadzący, drogi gościu, chciałem powiedzieć tak, że jestem osobą, która bardzo sceptycznie, bardzo długo podchodziła do Radia Maryja, słuchaczy Radia Maryja. I tutaj muszę posypać głowę popiołem i dzięki pewnej osobie, mamie mojego kolegi, zacząłem słuchać i coraz bardziej się przekonuję do Radia Maryja i chylę czoła przed ojcami, którzy tworzą Radio Maryja. Za to, jaką treść przekazują i że starają się swoją publicystykę sprowadzić w sposób bardzo obiektywny. Natomiast tutaj, że tak powiem, jako osoba młoda, ponieważ mam dopiero 26 lat, muszę stwierdzić jedno, że rozumiem troszeczkę ludzi młodych, którym ciężko się słucha Radia Maryja, dlatego że ja sam odbiegam od tego, jaki jest temat dzisiejszej audycji, ale to jest, dla mnie to jest po prostu no troszeczkę nie tak. Owszem, problemy czy telefon od słuchaczy są ciekawe i ciekawe sprawy są poruszane. Natomiast jeżeli tematem audycji ma być ochrona dóbr osobowych i że tak powiem, to ma być wątek naczelny, to dobrze by było, gdyby słuchacze, którzy dzwonią, jednak nie odbiegali od tematu, bo po prostu ciężko wtedy podjąć jakąś merytoryczną dyskusję, a przecież jest na tyle czas na antenie, żeby, prawda, porozmawiać o wszystkich wątkach, które zostały dzisiaj poruszone. Można przecież rozmawiać osobno i że tak powiem, tematy drążyć, bo na tym polega, prawda, jakaś dyskusja rzeczowa, żeby na to spojrzeć z różnych stron, prawda, starać się problem prześwietlić z różnych perspektyw. Natomiast jeżeli tutaj mieszamy wątki odzyskiwania niepodległości po 89 roku, Gibraltar, tutaj jeszcze jakieś, prawda, historie życiowe, osobiste, to myślę, że tu troszeczkę nie tak. I ostatnia kwestia, taka dosyć szybciutka. Chciałem tylko bardzo serdecznie pozdrowić panią Elę z Krakowa, dzięki której słucham Radia Maryja, i poprosić ojca prowadzącego, aby dzisiaj przed snem mocno się za mnie pomodlił, ponieważ jestem, wydaje mi się, że jestem na życiowym zakręcie i każda osoba, która za mnie się pomodli, będę wdzięczny. Szczęść Boże i do usłyszenia.
Dziękuję panu. Za chwilę będziemy modlili się również i za pana, odmawiając wspólnie kompletę, więc nie zostawimy tego na jakiś tam odległy czas. Młody człowiek, ja myślę też, że gdy mówimy o dobrym imieniu, pytanie, czy rządzącym zależy na młodym pokoleniu, bo pewnie nieraz mogą tak poczuć się, prawda, że zaraz po studiach muszą szukać pracy poza Polską. To jest jakiś jeden z elementów i tak naprawdę co jesteśmy w stanie młodemu człowiekowi zaproponować, jaką przyszłość. Często podnoszone są chociażby sprawy umów śmieciowych, prawda, które w żaden sposób nie przystają do tego, że młody człowiek może stanąć na nogach, więc pewnie nie jedna osoba jest na życiowym zakręcie.
Tak, tu w ogóle to jest i budujące, ale też ten telefon był takim świadectwem tego, jak naprawdę jest odbierane Radio Maryja i w różnych środowiskach, dlatego że część osób próbuje przedstawić tych moherów jako tylko i wyłącznie starsze osoby, które gdzieś tam już się nie ruszają z domu i słuchają radia, co jest oczywistą nieprawdą, dlatego że ja mam wśród swoich znajomych osób, które wcale nie popierają Prawa i Sprawiedliwości, żeby było jasne. Mam wiele osób, które słuchają Radia Maryja, które oczywiście nie od przez cały dzień, bo mają swoje prace, mają swoje zajęcia, ale są audycje, które budzą ich zainteresowanie, które chcą posłuchać i doceniają ich wartość i bardzo często zupełnie przypadkowo gdzieś w rozmowie okazuje się, że na przykład ktoś mnie słyszał albo jakiegoś innego posła czy naukowca, który o jakimś temacie ważnym mówił i zaczynamy rozmawiać na wspólne tematy. Ja w jakimś sensie jestem zbudowany, że też ludzie, właśnie, że to młode pokolenie też normalnych, zwykłych ludzi chce słuchać i dostrzega tutaj też wartości dla siebie istotne i dostrzega, że to medium, bo chodzi także o telewizję Trwam, czy także nasz dziennik, że ona przedstawia ogromną wartość i różni się na korzyść od tego wszystkiego, tej całej papki, która jest nam serwowana przez media mainstreamowe, że to pokazuje, że tutaj też ci ludzie mogą znaleźć wątki, tematy ważne dla nich. I tutaj to ogromne świadectwo. Natomiast fakt jest faktem, co ojciec powiedział, że no dzisiaj ten rząd i nie troszczy się w żaden sposób o młodych ludzi. Zresztą to już jest, że tak powiem, postępuje od kilku ostatnich lat. Można powiedzieć, że takim upustem tego problemu jest emigracja, dlatego że duża część najbardziej aktywnych młodych ludzi, tych, którzy są najbardziej dynamiczni, którzy właśnie mogliby powiedzieć nie zgadzamy się na to, co dzieje się w Polsce, którzy mogliby przyjść na marsz, zakładać różnego rodzaju stowarzyszenia, grupy nacisku, protestować, no oni wyjechali po prostu za chlebem, mają tą możliwość, wyjechali gdzieś za granicę do Irlandii, Anglii, Francji, Holandii, byleby jak najdalej stąd, bo tam przynajmniej mają za co utrzymać swoją rodzinę, mają za co zakupić mieszkanie. U nas tych możliwości nie ma i to jest kwestia nie tylko umów śmieciowych, o które są tak powszechnie znane, ale chociażby możliwości zakupu mieszkania, prawda? Dzisiaj to są koszty niebywałe, kiedy proponuje się rozwiązania systemowe, bo to przecież nie chodzi o to, żeby ktoś komuś obiecał. Ja ci dam mieszkanie, ja ci dam ileś tam milionów na kupno, czy ileś set tysięcy na kupno mieszkania, tylko wprowadzono pewne rozwiązania systemowe, które pozwoliłyby w sposób możliwie najmniejszym kosztem pobudować te mieszkanie i dać je młodym ludziom. To określone grupy, chociażby deweloperzy, walczą z tego rodzaju rozwiązaniami. Bo przecież tanie mieszkania na rynku, bez jakichś marży, prowizji deweloperów, no to jest dla nich realna strata finansowa, to jest brak zysków, to jest ograniczenie ich wpływów. Dlatego takich rozwiązań się nie przyjmuje. To też pokazuje, że ten rząd oczywiście nie ma żadnej wizji, co zrobić z młodymi ludźmi. Produkuje się, nadprodukuje się wręcz określone grupy. Mówi się o tym, wykształćcie się, uczcie się, kończcie studia, a później okazuje się, że dla tych młodych ludzi nie ma pracy, bo rząd zamiast dokonać odpowiednich analiz i z perspektywą kilku, a czasem nawet trzeba byłoby kilkunastu lat, przygotował rozwiązania, jakich specjalistów potrzebuje, to nie myśli o tym. Dzisiaj produkuje się ogromną ilość na przykład prawników. Wiem, bo mam do czynienia akurat z tym środowiskiem. Tylko, że tych prawników aż tylu nie potrzeba. O wiele lepiej byłoby dzisiaj produkować, kształcić inżynierów, specjalistów z określonych dziedzin, tych, którzy by tą Polskę mogli budować. Nadprodukcja jest menadżerów, prawda, którzy nie wiadomo, czym mieliby zarządzać. Ci młodzi ludzie kończą pracę, kończą studia i później okazuje się, że co, że mogą wrócić do swoich rodzinnych wiosek, domów, miasteczek i tam w zasadzie pozostać na utrzymaniu rodziców albo mogą wyjechać za granicę. No, ale to wymaga pewnej wizji, Polski, wizji państwa i patrzenia na to państwo z perspektywą nawet nie 5, nawet nie 10, ale 20 lat. Takiej wizji nie ma, kiedy w trakcie 20-lecia międzywojennego za II Rzeczpospolitej projektowano port w Gdyni, projektowano centralną magistralę przemysłową, projektowano centralny okręg przemysłowy. To były elementy pewnej wizji. Wizji nie na dziś, nie na jutro, bo było wiadomo, że sam projekt musi trwać. Ale to była wizja dla Polski na za 5, za 10, za 15, za 20 lat. Niestety dzisiaj takiego myślenia rządzących nie ma. A przecież problemy, z którymi spotykały się tamte rządy, były również ogromne. To rozbicie partyjne przed zamachem majowym, te różne partie polityczne. To też nie było tak, że było łatwo rządzić. Co chwila zmieniały się rządy, ale ci wszyscy ludzie gdzieś tam w tyle głowy cały czas mieli na względzie interes państwa polskiego, interes Polski. Oni mogli się różnić, mogli nie być idealni, ale myśleli, że dopiero co zyskali niepodległość i tą swoją Polskę chcieli szanować. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, niestety. Co prawda odbiegliśmy od tematu, który pan, który do nas zadzwonił, na który zwrócił uwagę, czyli ochronę dóbr osobistych, ochronę dobrego imienia, ale wydaje mi się, że jeżeli w trakcie audycji padają różne inne ciekawe wątki, to warto też o tym powiedzieć, warto o tym rozmawiać, bo znaczy, że ktoś, kto zadzwonił, chciałby na ten temat posłuchać, dlatego też tego rodzaju pytania odpowiadamy i do nich się ustosunkowujemy.
Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Patrzę na zegarek, czas dobiegł końca. Mamy nadzieję na następne spotkanie na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam.
Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Cieszę się, że mogłem gościć. Chciałbym wszystkich tutaj radiosłuchaczy pozdrowić, powiedzieć, że nie tylko za tych, którzy dzwonią, ale za nich wszystkich my się również bardzo gorąco modlimy, dlatego że oni są siłą dla nas do tego, żeby pracować, czy to w parlamencie, czy to jako prawnik, jako adwokat. Bardzo dziękuję też za wszystkie ciepłe słowa, które odpadają od całej rodziny radia. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Naszym gościem w rozmowach niedokończonych był pan mecenas Bartosz Kownacki. Już za chwilę wspólna nasza modlitwa na zakończenie dnia kompleta.
Żeby Polska była Polską, mrocznych izbach wyszywały na sztandarach, a słuchomor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole, od Chicago do Polska, żeby Polska była Polską. Reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego.